Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Temat spotkania z Maryją Niepokalaną, kontemplujemy oblicze Chrystusa, a naszymi gośćmi są ojciec Kamil Szustak, Paulin z Jasnej Góry.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim w ten radosny dzień świąteczny w całym Kościele, a dla rodziny Radia Maryja w sposób szczególny.
Ojciec Kazimierz Frankiewicz, franciszkanin konwentualny.
Witam bardzo, szczęść Boże.
I pan Mariusz Drapikowski, bursztynnik.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ojcze Kamilu, bardzo prosimy.
Temat zaproponowany dzisiejszego spotkania, myślę, że on wypływa z liturgii dnia dzisiejszego, która podprowadza nas do zrozumienia tajemnicy dzisiejszej uroczystości. Warto zamyśleć się nad tekstem z listu do Efezjan, ponieważ święty Maksymilian, no mamy tu franciszkanina, który siedzi po mojej lewej stronie, on mówi wprost: ogłoszono dogmat o niepokalanym poczęciu, trzeba go teraz wprowadzić w życie. Dla kogo właściwie jest to dzisiejsze święto? Przyglądałem się wczoraj na transmisję, dzisiaj. To święto jest dla nas. Przecież my ani nie dołożymy do chwały Matki Bożej, ani nic jej nie odejmiemy. Ona jest pełna łaski od samego początku. Ale jeśli ta uroczystość tak solennie jest obchodzona w Kościele, to dlatego, że ona jest naprawdę dla nas, abyśmy zrozumieli również, czym jest nadzieja naszego chrześcijańskiego powołania. Święty Paweł wyraźnie mówi, że Bóg z miłości przeznaczył nas dla siebie, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. I dlatego w tym dniu w sposób szczególny kontemplujemy tajemnicę świętości Maryi po to, żeby jeszcze bardziej uświadomić sobie, do czego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani do świętości w odwiecznym planie Bożym. Taki jest boski wymiar, w który trzeba, abyśmy się zanurzali każdego dnia. Miarą, którą Bóg mierzy człowieka, to miara świętości. Z miłości przeznaczył nas dla siebie i stale nam musi towarzyszyć ta świadomość pośród rozmaitych niebezpieczeństw tego świata. To, o czym mówi pierwsze czytanie w dzisiejszej liturgii, ono także odnosi się do życia każdego wierzącego. My jesteśmy wciąż na polu zmagania się z mocami ciemności. Ta walka między dobrem a złem, ona wciąż trwa. Znak Maryi Niepokalanej, w której Bóg odnosi ostateczne zwycięstwo, jest dla nas znakiem pociechy i pewnej nadziei. Przypomniał dzisiaj także o tym Ojciec Święty Benedykt XVI podczas południowego rozważania w czasie modlitwy Anioł Pański, jak również na Placu Hiszpańskim, tradycyjnie, kiedy udał się pod statuę Maryi. Dzisiaj dokładnie miała 150 lat, odkąd ta statua tam właśnie stoi, na prośbę błogosławionego papieża Piusa IX. On 3 lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu poprosił, żeby Rzym modlił się do swojej patronki. To jest ta piękna, pobożna tradycja. Ojciec Święty Benedykt XVI kontynuuje tradycję swoich poprzedników i dzisiaj mówi między innymi, że po raz kolejny w ten uroczysty dzień Kościół wskazuje światu Maryję jako znak niezachwianej nadziei i ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem. Ta, którą wzywamy jako pełną łaski, przypomina nam, że wszyscy jesteśmy braćmi i że Bóg jest naszym Stwórcą i Ojcem. Bez Niego, czy gorzej, wbrew Niemu, my ludzie nigdy nie znajdziemy drogi prowadzącej do miłości. Nigdy nie zwyciężymy sił nienawiści i przemocy. Nigdy nie zbudujemy trwałego pokoju. I dlatego potrzeba, abyśmy dzisiaj udali się w duchową wędrówkę do miejsca, które było świadkiem świadectwa Boga o człowieku. Jesteś pełna łaski. Mamy tutaj w studiu franciszkanina, ojca Kazimierza, który na to dzisiejsze spotkanie przybył z Jerozolimy. I za chwilę go sprowokujemy, żeby on nam powiedział o tych miejscach świętych, które przypominają nam obecność Maryi, ponieważ on przez swoją posługę wydeptuje te święte szlaki. Ja przybywam z miejsca, które nawiązuje wprost bezpośrednio do tradycji nazaretańskiej, święty obraz jasnogórski według podania. To stół, przy którym jadała święta rodzina, więc bezcenna relikwia. Tę tradycję bardzo szanujemy, ponieważ ona tak naprawdę przypomina nam stale Ewangelię świętego Łukasza. To on w swojej Ewangelii namalował najpiękniejszy obraz Maryi, tej, która jest błogosławiona, bo uwierzyła we wszystko, co powiedział Bóg, że spełni się słowo powiedziane od Pana. to ona jest tą, która zachowuje tajemnicę, rozważa ją w swoim sercu, zwłaszcza tajemnicę swojego szczególnego wybrania, tajemnicę świętości, na którą odpowiedziała wielkodusznie, pełniąc bez reszty wolę Boga, tak niech się stanie. Dlaczego dzisiaj to spotkanie? Ponieważ ono ma być dla nas, tak jak ta dzisiejsza uroczystość, po to, abyśmy od Maryi nauczyli się, jak szukać i wypełniać wolę Pana Boga po to, aby osiągnąć świętość. Do tego jesteśmy wezwani. Ale przenieśmy się z naszego polskiego krajobrazu naznaczonego szczególną obecnością Maryi. W niej Bóg dał nam przedziwną pomoc i obronę, abyśmy przez wiarę odnosili zwycięstwo nad złośliwym wrogiem naszego zbawienia, jak modlimy się w modlitwie o Matce Bożej Królowej Polski, dana ku pomocy i ku obronie. Ale przenieśmy się na te drogi palestyńskie, Ziemi Świętej, które wciąż przypominają nam, tam kamienie wołają o tych wydarzeniach, które miały miejsce 2000 lat temu, a które dochodzą do naszego pokolenia jakimś szczególnym wołaniem, wołaniem o świętość, o tą świętość, o którą upominał się wciąż sługa Boży Jan Paweł II, który prosił nas, abyśmy odważnie wchodzili do szkoły Maryi, od niej uczyli się rozpoznawania i kontemplowania oblicza Chrystusa. A papież Benedykt XVI przed rokiem, już ponad rokiem, kiedy był w czasie majowej pielgrzymki na naszej polskiej ziemi, także prosił nas w jasnogórskim sanktuarium, abyśmy szukali tych chwil ciszy i skupienia, by przy niej nauczyć się najpiękniejszej prawdy o Bogu, który jest miłością. Ojcze Kazimierzu, przenieś nas swoją obecnością i refleksjami do miejsc świętych, właśnie tam, do Jerozolimy, do Nazaretu.
Tak jak ojciec Kamil powiedział, właśnie jest naszą królową także Polski, ale i ogłaszana jest przez różne narody królową, ale tą pierwszą ojczyzną jej jest właśnie Palestyna, Izrael. Mimo że będziemy używać określenia Ziemia Święta, to jest takie najpiękniejsze określenie. Twierdzi się, że właśnie rodzice Matki Najświętszej mieszkali w Seforis, ale jedna z tradycji mówi, że ona się narodziła właśnie w Jerozolimie. Teraz to miejsce to jest kościół świętej Anny. Więc można po prostu właśnie na początku wspomnieć o tym. Potem miejscem związanym bardzo z niej, gdzie żyła właśnie prawie całe życie, to jest Nazaret. Właśnie mając tygodnie wolne, bo jestem na służbie, teraz pełnię służbę w Bazylice Grobu Pańskiego. Ze względu na pewien trud, codziennie modlimy się w nocy, więc po tym cyklu służby mamy tydzień wolnego i możemy po prostu wyjechać do różnych sanktuariów, żeby odnowić się duchowo, fizycznie. I tym sanktuarium najbardziej ulubionym to było Nazaret. Właśnie mogłem tam cały tydzień kontemplować właśnie w ciszy. Następnie takim miejscem to Syjon Wieczerni, gdzie ma Matka Najświętsza właśnie wespół z apostołami. Przez 10 dni właśnie modląc się przygotowywała na zesłanie Ducha Świętego. No i potem Bazylika Zmartwychwstania Pańskiego. Tutaj najbardziej była włączona właśnie w odkupienie, współodkupicielka na Kalwarii właśnie stojąc pod krzyżem swojego syna właśnie współcierpiała i teraz przygotowując się do tej uroczystości starałem się te msze nowennowe właśnie odprawiać przy jej ołtarzu właśnie Matki Bożej Bolesnej. No to byłyby, jeśli chodzi o te miejsca, właśnie.
One są także pełne polskich znaków, można by tak powiedzieć. Tak. Nie tylko chyba przez zakonników i siostry zakonne z Polski, których chyba coraz więcej w Ziemi Świętej, Bogu dzięki, ale od niedawna na Syjonie, w Wieczerniku, niedaleko tak. Wieczernika tak. i w miejscu według tradycji zaśnięcia Matki Bożej tak. jest ołtarz poświęcony Matce Bożej Jasnogórskiej tak. w sposób szczególny tak. gromadzi w te uroczystości Polaków, którzy zwłaszcza w nasze narodowe, oni tam są obecni, a więc ten klimat tej pobożności maryjnej, ona jakoś bardzo wprowadza nas w tajemnicę Chrystusa. Tak jak dzisiaj pragnie tego liturgia, abyśmy poszli do Nazaretu. Ten Nazaret, on ciągle przywołuje nam, abyśmy umieli przyjąć to Boże zapewnienie. Nie bój się, Pan jest z Tobą. bo Bóg do wypełnienia jakiejś ważnej misji zapewnia także o swojej łaskawości, o swoim błogosławieństwie, daje odpowiednie przecież łaski. I dlatego my dzisiaj chcemy odbyć taką duchową wędrówkę, ponieważ czas, który przeżywamy, jest jakimś wyjątkowym czasem zmagania się. I widzimy to na różnych płaszczyznach. To zmaganie się o człowieka, ono jest bardzo widoczne, zwłaszcza na płaszczyźnie wiary. Dzisiaj całe narody mówił o tym wciąż, przypominał sługa Boży Jan Paweł II o milczącej apostazji, odejściu całych narodów od Chrystusa. Benedykt XVI mówi o nowych formach pogaństwa, a więc jeszcze bardziej mocniej wzywa Kościół do świadectwa, do tego autentycznego świadectwa świętości. Dlatego my dzisiaj wybieramy się do tych miejsc świętych w pielgrzymce wiary z Maryją Niepokalaną.
Ale też wiemy, że właśnie jeśli przyjdzie zwycięstwo, to tylko przez Maryję właśnie i dlatego...
I dlatego to nasze dzisiejsze spotkanie, tak jak mówił święty Maksymilian, tajemnica dnia dzisiejszego, dogmat ogłoszony, trzeba go wprowadzać w życie. Trzeba go wprowadzać w życie, tak. Abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. I to wszystko ma nas prowadzić do tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Na tej górze wciąż obserwuję tę prawdziwą i chyba najwłaściwszą wrażliwość pielgrzymującego Kościoła. Mianowicie spotkanie z Matką Najświętszą prowadzi do źródła. Zresztą sługa Boży w dwóch prostych słowach sprecyzował: Jasna Góra, konfesjonał i ołtarz. Ukazał istotę sanktuarium i niejako podpowiedział, gdzie jest źródło świętości. To są sakramenty Kościoła. To wydarzenie, o którym mówi tajemnica dnia dzisiejszego dla Kościoła, realizuje się przez konkretną posługę, którą my przyjmujemy jako znak nadziei. I dlatego w tych miejscach świętych, w ogóle jakieś takie pragnienie pielgrzyma, który przychodzi do miejsca maryjnego, widzimy to na Jasnej Górze, to najpierw jest pytanie, o której będzie msza święta? Gdzie jest możliwość mszy świętej? I grupy zorganizowane indywidualnie, pielgrzymi pytają, gdzie jest miejsce spowiedzi, gdzie można pojednać się z Panem Bogiem, a więc doszukanie prawdziwego oblicza Chrystusa.
A oprócz tego właśnie w Jerozolimie, oprócz tego właśnie pytania, gdzie jest msza święta, to w ośrodku informacyjnym franciszkańskim pytają się, gdzie jest adoracja?
Gdzie jest eucharystyczna adoracja? Bo sanktuaria są miejscem szczególnej kontemplacji oblicza Chrystusa. Ojcze, pielgrzymowanie po Ziemi Świętej to jest dotykanie tych tajemnic sprzed 2000 lat, ale te miejsca święte, one żyją także rytmem współczesności. Pielgrzymi poszukują właściwie takich miejsc wyciszenia. U nas na Jasnej Górze stworzono miejsca adoracji specjalne, które jest wciąż za małe dla potrzeb oczekujących, którzy pytają o miejsce rzeczywiście ciszy, skupienia, adoracji eucharystycznej. Czy u was w Ziemi Świętej są takie możliwości?
Tak. Kiedy przybyłem właśnie do Ziemi Świętej w roku 2001, to ukoronowaniem tej łaski służby w Bazylice Bożego Zmartwychwstania Pańskiego właśnie była adoracja, która w czasie intyfady mogła być prowadzona w kaplicy, tak zwanej kaplicy Franków, przed wejściem do Bazyliki Zmartwychwstania u góry. Ale teraz, kiedy zmieniła się sytuacja, dużo jest pielgrzymów, nie ma warunków, jest hałas, prowadzenie adoracji w tym miejscu by może naraziło na nieuszanowanie. I poszukiwaliśmy miejsca właściwego i od 2 lat prowadzimy adorację całodniową w kościele Armenów Katolików przy 3. i 4. stacji.
No to
i to też miejsce związane
z Polakami, przecież Polakami. Odnowione przez żołnierzy generała Andersa.
Tak. I rzeczywiście warunki tam są dobre, jest wyciszenie i przez to miejsce muszą przejść pielgrzymi, odprawiając drogę krzyżową. Także chyba to jest miejsce wybrane przez niebo. I właśnie otoczone opieką Matki Najświętszej przy swojej stacji. Adoracja ma być ostatecznie w kaplicy w podziemiach, gdzie obok jest stacja 4 z 4 wieku. Odkryto mozaikę i właśnie to jest bardzo wymowne. To miejsce dopiero trzeba przygotować. Obecnie prowadzimy adorację w kościele górnym. Też ma swoją tą wymowę i też plusy. Kościół jest duży, jasny i ołtarz jest pod kapliczką w stylu armeńskim. I to nadaje też taki charakter pewnej ubogacenia. I zobaczymy właśnie, jaka koncepcja ostatecznie będzie realizowana. W każdym bądź razie w dalszej części powiemy sobie, co zamierzamy robić. A teraz...
No właśnie, jeszcze trzeba nawiązać, że przy tej czwartej maryjnej stacji jest także polski akcent, tak, ponieważ ta adoracja Najświętszego Sakramentu od 2 lat związana jest także z tym pielgrzymowaniem na Jasną Górę, bo konkretny znak tam towarzyszy waszej, tak, adoracji eucharystycznej, o ile dobrze pamiętam. To zdaje się monstrancja podarowana.
Tak, kiedy rozpoczęliśmy adorację, używaliśmy monstrancji armeńskiej, ale właśnie można było tylko adorować nie hostię, a komunikant, małe to oko. I dlatego zacząłem poszukiwać monstrancji odpowiedniej, nie nowoczesnej, jakiejś takiej tradycyjnej, bardziej wymownej. I zwróciłem się z prośbą do ojca przeora Jasnej Góry. I okazało się, że wypożyczenie monstrancji z muzeum na określony czas jest niewskazane, więcej formalności to będzie wymagało. I przyjęliśmy takie rozwiązanie, że Jasna Góra ufundowała taką wstępną, zastępczą monstrację, którą przełożony właśnie tego miejsca, ojciec Rafaele Minasian, zakupił w Rzymie, została ozdobiona właśnie w Bejrucie takimi kamieniami półszlachetnymi. No i jest bardziej odpowiednia, ale to nie jest wszystko. Zmierzamy do wykonania monstrancji.
Pan Bóg wskazał wam miejsce, myślę opatrznościowe przy tej czwartej stacji, bo bardziej chyba przy czwartej stacji, między trzecią a czwartą,
przy czwartej.
Tak, w tym podziemiach. To myślę, że po to, żebyśmy z tajemnicy dzisiejszego święta nauczyli się także tej wrażliwości, tak jak Matka Najświętsza na słowo, które stało się ciałem. Tak. Ono rozbiło namiot. Ono jest pośród nas. Ona jest tą pierwszą monstrancją.
Tak.
Ona jest tą, która niesie Chrystusa. Naucz nas, Maryjo, wierzyć, mieć nadzieję i miłować wraz z Tobą. Tak modlił się dzisiaj papież. Wskaż nam drogę prowadzącą do pokoju, drogę do Królestwa Jezusa. Ty, o gwiazdo nadziei, która z drżeniem oczekujesz nas w świetle, co nie zna zachodu, w wiecznej Ojczyźnie, świeć nad nami i prowadź nas pośród codziennych spraw, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tak modlił się dzisiaj Ojciec Święty na Placu Hiszpańskim. Potrzeba, abyśmy szli za tym promieniem, które nas prowadzi do światła. Jest tu z nami w studiu pan Mariusz Drapikowski. Myślę, że słuchaczom Radia Maria, widzą telewizji, trwam bardzo dobrze znany przez reportaże, które też osobiście mogłem oglądać, ponieważ cieszyłem się oglądaniem już potem kunsztu, efektu jego pracy na Jasnej Górze. Mogłem wcześniej czy później dotknąć tych tajników jego pracy, a ten reportaż pozwolił mi nawet zapoznać się, w jaki sposób powstała między innymi sukienka bursztynowa dla Matki Bożej. Ale tutaj, z tego co się dowiedziałem, franciszkanie także wybrali go tutaj konkretnie ojciec Kazimierz za akceptacją, o ile mi dobrze wiadomo, władz kościelnych w Ziemi Świętej, bo to nie jest tylko jakaś taka prywatna inicjatywa, tylko za tym także stoi aprobata Kościoła.
Tak. Tę monstrancję, właśnie dar Jasnej Góry, tą zastępczą monstrancję, właśnie poświęcił patriarcha Jerozolimy w Wielki Czwartek właśnie tego roku. Dokonało się to nawet w obecności nuncjusza i biskupów, kapłanów. Czyli jest to wyraz akceptacji tego, co robimy. Także mamy właśnie pomoc w osobie gospodarzy tego miejsca, Armenów, katolików, szczególnie właśnie ojca Minasiana obecnie. Więc są to jakieś znaki woli Bożej i należy to podtrzymać, kontynuować, realizować.
Tak. I między innymi takim znakiem było to, że pielgrzymując do Ziemi Świętej mogliście się spotkać.
Tak.
Ja bym może poprosił pana Mariusza, którego znam bardzo osobiście i wyrażam na wiele razy wdzięczność za to, co udało się dokonać w tak krótkim czasie dla dobra Jasnej Góry, zwłaszcza dla koron papieskich zawierzenia, to tu stół, sukienkę zawierzenia bursztynową, którą mogliśmy dzięki transmisjom telewizji Trwam podczas apelu jasnogórskiego prawie przez 2 lata także oglądać jako wyraz wdzięczności również za jego święte życie, za to, że wskazywał nam drogi do świętości, wskazywał zawsze na Matkę Najświętszą, która uczy nas tych dróg i wiele innych. Myślę, że ostatnio to tabernakulum, które zostało dokończone po bardzo długim czasie, po tych różnych trudnych wydarzeniach, zwłaszcza z czasów zaborów, które przeżywała Jasna Góra. A pielgrzymowanie do Ziemi Świętej związało się także z propozycją, ale myślę, że o tej propozycji sam pan Mariusz najlepiej niech opowie.
Powierzono mi niezwykłą realizację, niezwykle odpowiedzialną. I żeby się do tego przygotować, wzięliśmy udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej, bo tego rodzaju realizacje, jak pisanie ikony, wykonywanie monstrancji, to jest też pisanie ikony i wymaga również przygotowania i też takiego wewnętrznego. I kiedy już po tym wszystkich skupieniach i odpowiednim nastawieniu przystępuję do tej realizacji, na razie projektowej, wraz ze swoimi współpracownikami, powstaje już zamysł realizacji monstrancji do Ziemi Świętej. Przyjmuje ona obraz, wizerunek, który możemy dostrzec Matki Bożej Jasnogórskiej, ale tylko tak możemy to odczytywać, nie jest to dopowiedziane wprost. Tuli ona do swego serca Syna, Syna Chrystusa prawdziwego,
w zapisie ikonograficznym.
Nie w zapisie ikonograficznym, tylko takiego, jak jest, istnieje w monstrancji w formie hostii. Matka Boża jest tutaj obleczona słońcem, tak jak jest to zapisane przez świętego Jana w Apokalipsie. Ona jest w ogóle całą światłością. Poprzez rozety gotyckie, z których jest zbudowana, widzimy w niej układ katedralny, widzimy w niej drzewo życia. Te wszystkie rzeczy chciałem zawrzeć w tej realizacji, abyśmy mogli jak najlepiej przeżywać adorację Najświętszego Sakramentu.
Państwo nie widzą, ja tu mam przed sobą akurat projekt, który pan Mariusz przywiózł ze sobą. Rzeczywiście myślę, że każdy Polak z łatwością na pamięć zna jasnogórskie rysy, tak jak mówił poeta świętej pamięci ksiądz Jan Twardowski, rozpoznajemy je wszędzie. Ale rzeczywiście w centrum jest Chrystus Eucharystyczny, trzymany w dłoniach Matki Najświętszej. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Od razu odczytujemy. Rzeczywiście bardzo ciekawy projekt, który będzie częścią jakiejś całej kompozycji. Ponieważ ta kaplica, pielgrzymi, bo to od niedawna, nie wszyscy mieli szczęście tam być, ale pielgrzymi, którzy będą przybywać teraz do Ziemi Świętej, będą rzeczywiście mogli dotykać tych pamiątek z pierwszych wieków chrześcijaństwa i one mają być także miejscem szczególnej modlitwy. Ta kaplica będzie w ogóle miała taki bardzo charakterystyczny wymiar. Może o całym projekcie, ponieważ ja widzę, ojciec Piotr będzie mógł potem podziwiać te projekty, będzie mu łatwiej. Słuchacze muszą sobie to wszystko na razie wyobrazić. Może będzie kiedyś okazja, że pokażemy to.
Na pewno łatwiej byłoby opowiadać o tym wszystkim, mając te obrazy przed sobą. Bardzo proszę, ojcze Kazimierzu.
Umieścimy to na stronie, którą podam później właśnie. To wszystko umieścimy.
A teraz spróbuję swoimi słowami opisać tą realizację, w jaki sposób ona przebiega, jak wygląda. Ta monstrancja stanie na stawie ołtarzowej, która przyjmie formę tryptyku. Ten tryptyk przy zamkniętych drzwiach będzie miał charakter taki romański, bardzo surowy, nawiązujący do, w centralnej jego części będzie Chrystus. Tryptyk otwiera się jak brama, więc Chrystus jest bramą. Przez niego musimy przejść, aby dojść do niebieskiego Jeruzalem, do nieba. I te cały zapis ikonograficzny będzie tutaj, jest w tej chwili analizowany, wykonywany. Widzimy w niebieskie Jeruzalem pojawia się po przejściu przez tą bramę. Jak ze Starego Testamentu przechodzimy do Nowego Przymierza, czyli jak z romańskiej architektury w gotyk. I ten charakter taki bardzo świetlisty, gotycki, wertykalny pojawi nam się po otwarciu tego tryptyku. Wtedy ujrzymy niebieskie Jeruzalem, wewnątrz którego będzie stała ta monstrancja. Więc ten tryptyk przyjmie również charakter tabernakulum. W tym niebieskim Jeruzalem światłem jest przede wszystkim i lampą baranek. Monstrancja ma taką wielkość i tak jest dobrana w proporcjach, że w centralnej części tego tryptyku znajdzie się hostia, baranek Chrystus. To jest i pisanie ikonograficzne. My poszukujemy sakrum. Chcemy uzyskać tego rodzaju poczucie, że osoba, która wejdzie do tego pomieszczenia, będzie mogła, adorując Chrystusa, odczytywać ten cały zapis, który został w tym miejscu zawarty. Święty Jan, apostoł, opisując niebieskie Jerozolem, opisał to jak niezwykłą biżuterię. Niebieskie Jerozolem zbudowane jest na planie kwadratu, gdzie jego bramy, mury mają taką samą długość i szerokość. Kwadrat symbolizował w średniowieczu doskonałość, ale również jako symbol kosmosu i rzeczy był symbolem kosmosu i rzeczy stworzonych. Implikował także ideę stabilności. Mógł przez to wskazywać na pełną liczbę wiernych. Brama to jest, wracam z powrotem do tego tabernakulum, przez które musimy przejść, żeby dostać się do tego niebieskiego Jeruzalem, ma ogromną symbolikę, bo brama to jest symbol przejścia pomiędzy dwoma światami, z jednej rzeczywistości w drugą, z profanum do sakrum, z ciemności do światła. W bramach odbywały się sądy, w nich załatwiano sprawy handlowe, prowadzono rokowania polityczne, z nich wyruszano na wojny. Chrystus utożsamiany jest z bramą, a jego powtórne przyjście opisywane jest jako przebicie podróżnego, który niespodziewanie zapukał do bramy. Chcę to wszystko w jakiś sposób zawrzeć. To wymaga wielu przemyśleń, stąd też i współpraca z konsultantem naukowym przy tej całej pracy, którym jest kierownik katedry biblistyki na Uniwersytecie Szczecińskim, ksiądz doktor habilitowany Piotr Briks, który nas tutaj wspiera swoją wiedzą, aby ta praca była wykonana w sposób jak najgodniejszy.
Po otwarciu tej bramy dochodzimy do baranka, który jest światłem, który jest lampą, który nieustannie świeci. Warto zatrzymać się właśnie nad tym motywem, że tą przez bramą, przez którą Chrystus przychodzi, jest Matka Najświętsza przez nią. Słowo odwieczne, słowo Ojca przyszło na ziemię, w jej łonie stało się ciałem. Przez nią także Bóg patrzy na ludzki świat i przez nią także człowiek może popatrzeć, zapatrzeć się w wieczność, ikona okno. Tak najprościej byśmy powiedzieli, które Bóg otwiera na świat i dlatego zauważam w tym projekcie, mam go przed sobą, więc mogę go jakoś kontemplować, przyglądać się i to mi stale przypomina to przesłanie ewangelicznego obrazu Maryi. Przez nią Bóg spojrzał miłosiernie na człowieka, ale przez nią także człowiek może otrzymać miłosierdzie Pana Boga i my pozostajemy w tym klimacie, że razem z nią możemy kontemplować to oblicze Chrystusa.
Bramą była również Maria jako druga Ewa. Naprawiła to, co zepsuła pierwsza. Otworzyła ponownie wrota raju, zamknięte wcześniej przez Ewę. Ta symbolika bramy jest niezwykle ważna w ikonografii.
Tym bardziej, że cała koncepcja, widzę niewiastę obleczoną słońcem, to światło, które promieniuje, nawet to ciepło bursztynu, które tutaj widzę, takie bardzo przezroczyste, ono przypomina nam apokaliptyczny obraz niewiasty, który jest także wyobrażeniem tajemnicy dzisiejszego święta. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, na jej głowie wieniec z gwiazd 12. To ta, która zwycięża.
Ja może dopowiem, ojciec Maksymilian tę prawdę, że do Chrystusa idziemy przez Maryję, z Maryją, wyraził w ten sposób, że chcemy czy nie chcemy, wiemy czy nie wiemy, to i tak do Chrystusa właśnie idziemy przez Maryję. Ona musi asystować. Tak jak narodziła w ciele, tak musi nas, Pana Jezusa, tak musi nas zrodzić duchowo właśnie dla nieba.
My tutaj sobie tak w studiu rozmawiamy, ja wczoraj uważnie słuchałem wszystkich tych wystąpień, ponieważ jadąc samochodem, wracając z posługi, mogłem słuchać ich homilii, ich wprowadzeń i potem tych wszystkich podziękowań. I wszyscy zwracali uwagę w sposób przedziwny na tajemnicy właśnie tego namiotu spotkania, gdzie Słowo Boże dotyka ludzkiej rzeczywistości, staje się człowiekiem. Nawet ten symbol poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kaplicy dla Matki Bożej Jasnogórskiej z papieskiej kaplicy szczególnego światła nawiązuje wprost do Ziemi Świętej, do Nazaretu. Ojciec tutaj jest świadkiem tej modlitwy wielu pielgrzymów, także swojej osobistej w tym miejscu. Jakiegoś ogromnego pragnienia, abyśmy na nowo przyjmowali to Słowo Boga. Wczoraj we wszystkich tych przemówieniach przejawiał się właśnie ten motyw. Motyw spotkania Boga z człowiekiem w tajemnicy zwiastowania. Zresztą Ewangelia dnia dzisiejszego to właśnie ta tajemnica, w której słyszymy to imię Maryi. Dlatego potrzeba takich miejsc, w których możemy na nowo usłyszeć to zapewnienie Pana Boga. Nie bój się, nie lękaj się. Pan jest z tobą. To przez nią Bóg zapewnia każdego z nas o swojej obecności, że nie jesteśmy sami. Że w tym powołaniu do świętości Bóg wyposażył nas wszelkim błogosławieństwem. Wszelkim błogosławieństwem, jak mówi liturgia dnia dzisiejszego na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Wszystko otrzymaliśmy. Potrzeba, ażeby teraz na miarę Matki Najświętszej dokonać tego aktu zawierzenia, pełnej ufności, że Bóg nas poprowadzi. Dlatego szukamy takich miejsc i proponujemy takie miejsca. Mnie wciąż zastanawia, no na Jasnej Górze mam to wyobrażenie, w tym ogromnym tłumie ludzie znajdują dla siebie jakieś szczególne spotkanie z Panem Bogiem, ale jak w zgiełku świętego miasta Jeruzalem, bo niewątpliwie jest święte mimo tego chaosu, w jaki sposób tam zachęcić ludzi do modlitwy eucharystycznej? Jak wam się to udaje, że praktycznie przez cały dzień jest adoracja eucharystyczna? Przez jakiś fenomen?
Na razie w zasadzie ta sprawa opiera się na wolontariuszach, ponieważ w tradycji tej wschodniej nie ma adoracji. Chociaż Armeni zapoczątkowali to, jak wiem, ojciec Minacjan zakupił monstrancję dla wszystkich ich kościołów tam na Bliskim Wschodzie i nie tylko. To jest właśnie jakieś ciekawe bardzo, bardzo. Ale w tradycji wschodniej nie ma. Nie ma. I muszą przyjechać osoby, które już żyją. My żyjemy w Polsce i najpierw właśnie staram się zapraszać, ale nie tylko. Ostatnio w wakacje były osoby z Niemiec i właśnie jedna była zdziwiona, że w Niemczech są całodobowe już adoracje, a w Jerozolimie nie ma. Co prawda, od lipca mamy już adorację całodobową w Betlejem, w grocie przy grocie mlecznej. Te siostry miały pragnienie właśnie adorować tam, gdzie my teraz to prowadzimy, ale nie było warunków dla sióstr kontemplacyjnych. No i ojcowie franciszkanie przygotowali to miejsce. I one tam adorują. Ale tak czuję, że przede wszystkim ta adoracja powinna być prowadzona w świętym mieście. A potem i w Nazarecie. Jedna z Włoszka właśnie już 5 lat temu właśnie z bólem mówiła o tym braku wielkim. I rzeczywiście to były prorocze słowa, bo to się realizuje. I myślę, że niebawem w Nazarecie będzie też ta adoracja.
To jest jakże wielkie wyzwanie także dla pielgrzymów,
dla pielgrzymów,
którzy wybierają się do Ziemi Świętej, czy to indywidualnie, czy w grupach zorganizowanych, by tworzyć właśnie tę przestrzeń modlitwy i poświęcić na to czas, żeby nie tylko ta piąta Ewangelia, jak mówimy o Ziemi Świętej, ona do nas przemawiała, ale żebyśmy mieli też te chwile osobistej refleksji, żeby wsłuchać się w Ewangelię, którą Bóg kieruje do naszego serca. A więc widzimy wielkie zamierzenia, wspaniałe plany, to wszystko w kontekście naszego szczególnego powołania, powołania do świętości. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Mam nadzieję, że nie zabraknie także naszych radiosłuchaczy, ponieważ jesteśmy w klimacie wielkiego świętowania i widzimy, że również to świętowanie całej wielkiej rodziny Radia Maryja, ono wpisuje się w przeżycie eucharystyczne. To jest najważniejsze spotkanie, które dokonuje się każdego dnia, gdziekolwiek są, skądkolwiek są prowadzone te transmisje, czy radiowe, czy telewizyjne. Wszędzie w centrum spotkania jest Chrystus, Eucharystia, który nas jednoczy, który wciąż podpowiada nam i kieruje nasze drogi, nasze kroki na drogi pokoju. To, do czego dzisiaj zachęca nas Ojciec Święty w tej modlitwie, aby Matka Najświętsza prowadziła nas na drogę pokoju, drogę, która prowadzi do Królestwa Jezusa. Dlatego dzisiaj jej uroczystość, która jest dla nas wielkim świętem, świętem, które nas mobilizuje, wzywa do tego, abyśmy na nowo odkrywali to, co jest w życiu człowieka najważniejsze. Mieli świadomość wielorakich zagrożeń, bardzo trudnych zagrożeń naszego wieku, ale także tej ufności, tej nadziei, która płynie z ostatecznego zwycięstwa Pana Boga. Widzimy tyle propozycji wspaniałych. Ja jestem w ogóle bardzo zaskoczony, ponieważ to nasze dzisiejsze spotkanie, ono wyniknęło praktycznie z modlitwy, z takich kontaktów na modlitwie, bo myśmy praktycznie się nie znali. Ja pierwszy raz na oczy widzę ojca Kazimierza, którego widziałem w Ziemi Świętej, no ale on tam miał te swoje posługi z pielgrzymami, biegnie się to tu, to tam. Wiadomo, że tych miejsc trzeba odwiedzić wiele, bo to kilka dni. Zresztą piękne reportaże mogliśmy oglądać także z Ziemi Jezusa, z Ziemi Świętej, przygotowane przez telewizję Trwam. One w jakiś sposób pokazują nam przestrzenie, te duchowe przestrzenie, które trzeba wypełniać także naszą obecnością i naszą modlitwą. I dlatego to spotkanie, ono chcemy, żeby miało właśnie taki charakter świadectwa i modlitwy i tego pragnienia spotkania z Jezusem.
Muszę powiedzieć, że ta audycja jest owocem chyba mszy świętych, które były odprawiane od 10 września i właśnie cykl 90 mszy świętych i dzisiaj zakończenie przed obrazem cudownym na Jasnej Górze. Ponieważ gdy byłem w lipcu tutaj w Polsce, szukaliśmy jakichś rozwiązań, pomocy i w końcu doszliśmy do wniosku, że jeszcze trzeba szturmować niebo. Już wcześniej na, poprzez echo Maryi Królowej Pokoju prosiłem o taki szturm modlitewny, szczególnie o msze święte w tym dziele i rzeczywiście tu czuję się pomoc, ale uwieńczeniem to było to, co się tam dokonało właśnie na Jasnej Górze i myślę, że ta audycja właśnie wieńcząca w tym dniu to jest wyraźnym takim znakiem opatrzności Bożej.
No i potrzeba chyba tej wielkiej modlitwy, żeby ten wspaniały projekt, który tutaj widzę przed sobą, mógł być zrealizowany i rzeczywiście, żeby się przyczynił do umocnienia wierzy zarówno chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej, ale także pielgrzymów, którzy tam będą przybywać i zatrzymywać na modlitwie, zwłaszcza przy tej czwartej stacji. Ona w jakiś szczególny sposób wpisana jest w polski klimat obecności Maryi od tylu wieków w jej sanktuariach, zwłaszcza w sanktuarium na Jasnej Górze. Oto Matka Twoja. Wciąż słyszymy to przesłanie i to milczące, jakieś ciche stanie Maryi obok krzyża, ale także w życiu każdego. Kto żyje Kościołem, kto żyje w Kościele, kto wciąż poszukuje Chrystusa na tej drodze, nie jesteśmy sami. Nawet w tych rozwiązaniach widzimy ten motyw niewiasty obleczonej w słońce, niewiasty zwycięskiej, która wciąż niesie nam Jezusa, która jest przewodniczką. Ojcze Piotrze, podziwiam dyspozycyjność i wczoraj, i dzisiaj w Bydgoszczy, jeszcze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Ach. To rzeczywiście też nadzwyczajna łaska Boża, która wspomaga. I gratulujemy wszystkim ojcom takiej ofiarności.
Ojciec łaskawy.
Wiecie, nie jadąc tutaj słuchałem wręcz tyle tych uwielbień i pod adresem nieba, ale także ojców pracujących w radio. Tyle tych podziękowań.
Słudzy nieużyteczni jesteśmy.
Ale co by było bez tych słów? I dlatego ci słudzy też muszą być wspierani modlitwą. No i oczywiście, żeby jeszcze bardziej ofiarniej posługiwali, żebyśmy mogli pomagać wszystkim, którzy z taką nadzieją idą ku Chrystusowi, żebyśmy mogli im pomagać na tych maryjnych drogach, odkrywać także i swoje powołanie, ale również to zaangażowanie, jeszcze większe zaangażowanie w życie Kościoła na różne sposoby. Tutaj ojciec posługuje pielgrzymom w Ziemi Świętej. Pan Mariusz realizuje przepiękne sakralne rzeczy, które jakoś skupiają naszą uwagę na Chrystusie. To wszystko tworzy, wypełnia jakąś całość, która pobłogosławiona przez Pana Boga na pewno przyniesie wiele owoców świętości w życiu człowieka.
Cóż, zaprosimy teraz do rozmowy naszych słuchaczy. Przypomnę Państwu, w naszym studiu ojciec Kamil Szustak, Paulin z Jasnej Góry, ojciec Kazimierz Frankiewicz, franciszkanin, konwentualny z Ziemi Świętej i pan Mariusz Drapikowski, brusztynnik. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-60. Kierunkowe do Torunia 056.
Bądź pozdrowiona, święta niewiasto
prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina. Słuchając wstępu audycji, poruszona zostałam tą datą i tą uroczystością, ale sięgnęłam jak dzwon po prostu do początku pontyfikatu, ściśle do roku 81, bardzo burzliwego, prawda? Wizyta papieża, śmierć prymasa Wyszyńskiego, 13 maja, wybór nowego prymasa i wtedy jesienią rozpoczęły się strajki studenckie. To było troszeczkę takie niepokojące. Wiem, że ojciec Krąpiec bardzo się tym denerwował, kiedy od 1 grudnia KUL też przystąpił do tych strajków. Poczuliśmy jakiś straszny niepokój, a jednocześnie jakąś prowokację. No ale byli z nami ojcowie, wspominałam, jezuici, też pozdrawiam ojca Świerkowskiego, więc postanowili, że będą to rekolekcje studenci, którzy chcą strajkować. Będą w KUL-u, oczywiście to był pierwszy, drugi, trzeci rocznik najbardziej. Każdego dnia w nowej auli była msza święta, nawet biskup Pilak przychodził i proszę sobie wyobrazić, była taka niepewność z tym, że byliśmy w łączności ze wszystkimi studentami z całej Polski. A to było owocem chyba, no nie chyba, ale na pewno wizyty Jana Pawła, że tak nas jakoś zjednoczy, bo wcześniej to były takie antagonizmy. I proszę sobie wyobrazić, no i modliliśmy się, ale taki trochę czuło się niepokój, chociaż my młodzi to śpiewaliśmy, bawiliśmy, rekolekcje to były. najpóźniej z nocą, z 7 na 8, o 8, o 2 w nocy, ksiądz prymas Glem przysłał faks, tak poważny, w którym napisał: dzisiaj jest święto niepokalanego poczęcia, będziemy uroczyście obchodzić, ale bardzo proszę studentów, żeby na święta wyjechali do domów rodzinnych, żeby święta spędzili w gronie rodzinnym, a kto może, żeby przyjechał 13 grudnia na Jasną Górę. I tu było bardzo wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ wiele osób, nawet byli starsi profesorowie, niektórzy krzczeli, no to w takim razie wynosimy się z kul, zamykamy kul już, więc wtedy też zatworzyłam się. Tu dziękuję bardzo księdzu Ryczanowi, który do końca z nami był młodymi, został z nami, bo mieliśmy świadomość studentów w całej Polsce, prawda, którzy oczekiwali. Więc ta solidarność tak się wzbudziła, no ale dalej głosy, że musimy iść. Ja się wtedy tak zdenerwowałam, że tak być nie może. Wziąłam ten faks i pytam profesorów, gdzie tu napisane, że ksiądz prymas ma dzisiaj, każe nam dzisiaj już uciekać o 2 w nocy, prawda, z uniwersytetu. No i studenci podjęli decyzję, że to był poniedziałek, a w czwartek miało być spotkanie wszystkich przedstawicieli studentów w Poznaniu, tam przy świętej pamięci biskup Bystrowie. No i ustalono, że do 11 wszyscy studenci mają się rozjechać do domów. I proszę sobie wyobrazić, później jeden z księży, i tak się stało, no dowiedzieliśmy się o jakim zagrożeniu. Później w 86, jako że pracowałam w dziekanacie, zorientowana byłam, Gorbaczow zorganizował międzynarodowe spotkanie, no i zaprosił księdza prymasa, który wydelegował naszego księdza dziekana. Ten przyjechał z opóźnieniem dniowym, po 2 dniach był oszołomiony tą postawą samego pana Gorbaczowa, który mówił: proszę księdza, proszę powiedzieć, jak pan prymas sprawił, że młodzież polska, studenci posłuchali, że nie doszło do rozlewu krwi. No i oczywiście tu dostrzegliśmy działanie Matki Bożej, no niepokalanie poczętej. Na razie tyle, szczęść Boże.
To jej działanie przede wszystkim widoczne jest w pokornej, wciąż pokornej służbie Chrystusowi. Jeśli takie pokojowe rozwiązania przychodzą, Jan Paweł II jako testament nam zostawił, jakby dwa filary. Różaniec Święty i Eucharystia. List o Różańcu Świętym i encyklikę o Eucharystii. To jakby zwieńczenie swojego pontyfikatu, ale także przesłanie dla naszych czasów, żebyśmy wciąż odkrywali, mówił o tym na Jasnej Górze, w czasie jednej z pielgrzymek, żebyśmy wciąż szukali nowych motywów życia i nadziei. Swoje życie, żeby ono miało sens, trzeba wciąż motywować. Chrystus, jedyna nadzieja. On nam o tym powiedział, gdy przekroczyliśmy próg trzeciego tysiąclecia. On powiedział, że tylko Chrystus jest nadzieją na lepszy świat, także na szczęśliwe życie każdego. I cała ta działalność, która wtedy była, kto pamięta, ona koncentrowała się wokół posługi duszpasterskiej, a zwłaszcza przez konfesjona, przez Eucharystię, przez te dni skupienia, po to, żeby zachować pokój serca, żeby umocnić wiarę, żeby się nikt nie zniechęcił, no i oczywiście, żeby nie doszło do wielu tragedii, bo i takich zbyt wiele było w tamtym czasie. Ale dziękujemy za to świadectwo ufnej modlitwy do Matki Najświętszej. Niepokalana zawsze zwycięża.
Oh,
Czekamy na telefony. Prosimy, żeby związane były z audycją, bo to jest bardzo ważne. Mam przed sobą, ponieważ wciąż mnie inspiruje ten motyw bramy, która została otwarta przez Matkę Najświętszą Chrystus, który jest bramą, prowadzi nas do niebieskiego Jeruzalem. Na pewno wielu z nas już podjęło lekturę najnowszej encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI Spe Salvi o nadziei chrześcijańskiej. To właśnie w końcowym fragmencie tej encykliki, niejako podsumowanie, Ojciec Święty pisze o Maryi Gwieździe Nadziei. Pisze m.in. w hymnie z przełomu 8 i 9 wieku, a więc sprzed ponad 1000 lat, Kościół pozdrawia Maryję, Matkę Boga, jako gwiazdę morza. Ave Maris Stella. Życie ludzkie jest drogą. Do jakiego celu, stawia pytanie Ojciec Święty? Jak odnaleźć do niego szlak? Życie jest niczym żegluga po morzu historii, często w ciemnościach i burzy, w której wyglądamy gwiazd wskazujących nam kurs. Prawdziwymi gwiazdami naszego życia są osoby, które potrafiły żyć w sposób prawy. One są światłami nadziei. Oczywiście Jezus Chrystus sam jest światłem, słońcem, które wzeszło nad wszystkimi ciemnościami historii. Aby jednak do Niego dotrzeć, potrzebujemy bliższych świateł, ludzi, którzy dają światło, czerpiąc je z Jego światła. I w ten sposób pozwalają nam orientować się w naszej przeprawie. Któż bardziej niż Maryja mógłby być gwiazdą nadziei dla nas? Ona, która przez swoje tak otwarła Bogu samemu drzwi naszego świata. Ona, która stała się żyjącą arką przymierza, w której Bóg przyjął ciało. Stał się jednym z nas, pośród nas, rozbił swój namiot. Patrząc na ten projekt po prawej stronie, mam go tu rozłożony, mam pytanie, czym się Pan inspirował, robiąc taki projekt i nastawy ołtarzowej takiego swoistego tabernakulum, Arki Przymierza?
Nawiązywałem do Apokalipsy świętego Jana. Próbowałem ją odczytywać i analizować, odczytując również jej egzegezy, aby ukazać tą bramę jako przejście z jednej rzeczywistości w drugą. Tak jak mówiłem, z profanum do sakrum. Tutaj po zamknięciu tego tryptyku widzimy w centralnej części Chrystusa siedzącego jako sędzia, ale jest to na planie grobu Bożego, który się często również i w architekturze pojawiał, również i w Europie, w różnego rodzaju bazylikach, kościołach. Ten plan grobu Bożego ma również taką tutaj wewnętrzną symbolikę kolumnady, w której możemy odczytywać w tych fragmentach i odnaleźć 12 pokoleń Izraela, 12 apostołów, 8 dzień jako dzień sądu, dzień, który jest oczekiwany. Całość jest opisana na oktagonie, który symbolizuje przymierze i odrodzenie. W norogach zauważamy czterech ewangelistów, cztery zwierzęta. Ta cała symbolika jest tak tutaj bogata, że potrzebny nam jest do tego wszystkiego jest obraz. Bez obrazu trudno jest opowiadać. Wokół są chóry anielskie. Po przekroczeniu tej granicy, po otwarciu tej bramy, po przejściu przez Chrystusa, jak znajdujemy się w niebieskim Jeruzalem, w którym stoi ta monstrancja, w którym, jak opisywałem, stoi jak w tabernakulum, ona stoi we wnętrzu tego niebieskiego Jeruzalem, które jest zbudowane z lustra wklęsłego, w różnych przestrzeniach pojawiającego się. One odbija światło tej monstrancji. Pojawia się obraz tej monstrancji baranka w różnych jego przestrzeniach, czyli ta monstrancja baranek wypełnia całą przestrzeń, jest światłem dla niebieskiego Jeruzalem. W momencie, gdybyśmy wyciągnęli tą monstrancję z tego miejsca, ten niebieski Jeruzalem gaśnie. Nie ma światła, nie ma jego wizerunku, nie ma obrazu. Jest to dokładne nawiązanie do tego, co odczytujemy w Apokalipsie świętego Jana, w którym to baranek jest lampą, jest światłem.
Czyli lektura Pisma Świętego, a zwłaszcza Apokalipsy świętego Jana, apostoła jest inspiracją tego przedsięwzięcia. To tak jakbyśmy z naszego życia usunęli Chrystusa. Mówił dzisiaj o tym Ojciec Święty Benedykt XVI. Przestrzegał nas, abyśmy nie posunęli się do takiego kroku, ale żebyśmy tak jak Maryja uczynili Chrystusa centrum naszego życia. Halo? Halo, proszę bardzo, halo?
Prosimy bardzo. Halo, halo?
Czy jestem na antenie?
Tak, witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Piotr Blik ze Szczecina, z tej strony.
Witam serdecznie, Ojcze.
Bardzo nam miło, chyba sprowokowany trochę tym wstępem do dzisiejszego spotkania. Prosimy bardzo.
Jeżeli można, to na początku, zanim powiem parę słów na temat, czy moich refleksji na temat tego wielkiego dzieła, jakiego się podjął pan Mariusz Drapikowski, to chciałbym bardzo serdecznie ojców przywitać i ojca Piotra, i ojca Kamila, w szczególności ojca Kazimierza, którego osobiście z Ziemi Świętej znam i któremu wdzięczny jestem za to wszystko, co tam dla pilgrzymów robi, bo nieraz grupom polskim pomagał się dostać do różnych trudnych miejsc dla innych pilgrzymów, prawie że niedostępnych, także wielkie Bóg zapłać. Mam okazję w Polsce ojca teraz zobaczyć, znaczy nie zobaczyć, spotkać przynajmniej na falach radiowych. Bardzo się cieszę.
Bardzo mi miło też.
Jeśli można mi jeszcze na ręce ojca Piotra złożyć najserdeczniejsze życzenia dla całej wspólnoty Radia Maryja w takim pięknym okresie. Bóg zapłać wielkie za waszą całą działalność, za te wszystkie lata, w których dla wielu, tak wielu osób jesteście jakimś takim źródłem światła i pomocą w różnych trudnych chwilach życiowych. Bóg zapłać i niech to jeszcze wiele, wiele lat.
Serdecznie Bóg zapłać, Cieszy Piotrze, Bóg zapłać.
No i oczywiście witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Natomiast mój telefon wynika stąd, że mam zaszczyt i ogromną przyjemność w jakimś maleńkim stopniu pomagać panu Mariuszowi Drapikowskiemu w realizacji tego dzieła, tej... To nie jest tylko sama monstrancja, to jest cała otoczka, która pomoże pielgrzymom na chwilę w tym naprawdę wielkim zgiełku Ziemi Świętej, a szczególnie Jerozolimy, znaleźć chwilę spokoju. Bo miałem okazję prowadzić bardzo wiele grup tam do Ziemi Świętej i okazuje się, że natłok wrażeń dla pielgrzymów tam przybywających, czy nawet turystów, którzy przyjeżdżają, o tak, zobaczyć coś ciekawego, jest tak wielki i emocje, jakie się w ludziach budzą, są tak ogromne, że człowiek zaczyna zupełnie nieświadomie biegać z jednego miejsca do drugiego, jak gdyby goniony jakąś taką wewnętrznym przymusem. I bardzo często te parę dni, bo w Ziemi Świętej się spędza przeważnie dość krótki czas, tydzień, czasami dwa, są tak załadowane różnymi właśnie emocjami i rzeczami do zobaczenia, że brakuje czasu, żeby na chwileczkę się zatrzymać. Coś, co wydaje się wszystkim nam dość oczywiste, że jeżeli się zobaczy coś, co głęboko człowieka dotyka, a te przeżycia z Ziemi Świętej dotykają pielgrzymów bardzo głęboko, to człowiek na chwilę staje. Bo tam w Ziemi Świętej jakby ta prosta reguła nie funkcjonuje. Biega tym bardziej. I potrzeba takiego miejsca, w którym można by się zatrzymać, jest ogromna. I cieszę się, że udało się znaleźć takie miejsce w zupełnie szczególnych okolicznościach, właśnie bardzo blisko tej czwartej stacji Drogi Krzyżowej, która między trzecią a czwartą stacją Drogi Krzyżowej i obydwie są w jakiś szczególny sposób właśnie z Polakami związane od bardzo, bardzo wielu lat. Ci z Państwa, być może, że słuchają nas także słuchacze, którzy byli w Ziemi Świętej, sobie z pewnością przypominają w czasie Drogi Krzyżowej, a kto był w Ziemi Świętej, to musiał Drogą Krzyżową, jeśli sobie nie wyobrażam inaczej. Przypominają sobie taką uliczkę, na której, prawda, bruku są takie potężne kamienie jeszcze z Drogi Rzymskiej i zaraz obok tych kamieni znajduje się właśnie kaplica trzeciej stacji Drogi Krzyżowej. I bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że cała ta kaplica wybudowana została przez Polaków i to nie tak dawno temu, jeszcze do bardzo niedawno, do 1947 roku w tym miejscu stała zaledwie kolumna. Kolumienka, taka złamana, która wskazywała właśnie miejsce pierwszego upadku Pana Jezusa. I dopiero Polacy, dzięki staraniom ojca Pietruszki Jabłonowskiego, któremu też się należy nasza wdzięczna pamięć, kapelanowi Wojsk Polskich w Ziemi Świętej w czasie II wojny światowej, korpusu Andersa, i później poniekąd kapelana tej emigracji powojennej, udało się wybudować tam kaplicę, w której znajduje się parę takich elementów polskich. Jest tam znany chyba dość powszechnie taki obraz Droga Krzyżowa Narodu Polskiego. Dumnie na jednej z kopuł tej małej kapliczki rozpościera swoje skrzydła orzeł biały. W głębi znajduje się figura Chrystusa upadającego pod ciężarem krzyża, też polskiego artysty Tadeusza Zielińskiego. Na ścianie wisi krzyż, który był tym krzyżem, który niesiono w Drodze Krzyżowej w 1941 roku, w czasie wojny, ci żołnierze, którzy tam przebywali i pielgrzymi polscy. W czwartej stacji Drogi Krzyżowej, zaraz obok, też polskich elementów jest bardzo wiele, chociażby właśnie figura spotkania Chrystusa z Matką Bożą, czy płaskorzeźba nad tą stacją. Także jest jak gdyby, to jest taki polski kącik, wcale nie mały element tego całego ciągu Drogi Krzyżowej, osadzony w miejscu, który faktycznie wpisuje się w bardzo taką piękną i bogatą historię tego miejsca, bo tak jak już ojciec Kazimierz był łaskaw wspomnieć, tam w czasie prac wykopaliskowych pod koniec XIX wieku odnaleziono pozostałości mozaik bizantyjskich z V, którzy twierdzą VI wieku i później ślady jeszcze różnych sakralnych budowli z okresu wypraw krzyżowych, czyli z tego okresu tam Królestwa Krzyżowego w Ziemi Świętej. I później kolejnym śladem jak gdyby kultu tych miejsc są właśnie pozostałości po Polakach, no, czy pamiątki po Polakach, tych Polakach, których tam do tej Ziemi Świętej rzuciła nieciekawość, nawet nie jakieś głębokie przeżycia religijne, tylko taki zawirucha historii, gdzie właśnie przez Ziemię Świętą chcieli razem z korpusem Andersa wrócić do wolnej ojczyzny. W większości z nich ta droga się jakoś tam pokomplikowała w życiu, natomiast wszyscy jakoś to miejsce zachowali w wdzięcznej i takiej pobożnej pamięci i ojciec Pietruszko Jabłonowski nie miał problemu, żeby zorganizować wokół wielu swoich inicjatyw zawsze grono życzliwych ludzi, którzy pozostawili w Ziemi Świętej mnóstwo pamiątek polskich. Kiedy Austriacy, Francuzi, Rosjanie, Niemcy budowali wspaniałe bazyliki i kościoły, Polacy wtedy byli pod rozbiorami. Walczyli o wolność, walczyli o oddech dla siebie. Ale kiedy tylko mogli, pozostawiali jakieś swoje ślady. Ślady bardzo, bardzo piękne. I tak ja to widzę, to jest kolejna inicjatywa, która będzie takim pięknym polskim śladem, takim miejscem, które stworzymy, żeby ci zaganiani, zabiegani pielgrzymi mieli też okazję, żeby na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o tym wszystkim, co tam przeżywają, ten natłok myśli jakoś uporządkować, uspokoić. Bo wbrew pozorom, taka jest przynajmniej moja refleksja, jeżeli mogę jeszcze chwilę zająć Państwu czasu na antenie, taka jest moja myśl, że to, co najwięcej w Ziemi Świętej jak gdyby tak uderza, to nie jest jej niezwykłość. To jest zupełnie normalny kawałek ziemi, nawet taki nieszczególnie życzliwy człowiekowi, nieszczególnie gościnny, pełny kamieni, piasku, męczących temperatur, czy w okresie tym deszczowym, takich chłodów, przenikającego zimna. Ale to jest właśnie ta normalność tych miejsc świętych jest tak porażająca dla ludzi, którzy by się ewentualnie pogodzili z jakąś niezwykłością. Natomiast kiedy się okazuje, że Jezus był zwykłym takim kimś spośród nas, że to, co się mówi, że przyjął ciało człowieka, to nie jest jakiś abstrakt, tylko coś najzupełniej normalnego, że chodził, jadł, jako dziecko bawił się, biegał w Nazarecie. Ojcowie Franciszkanie, taki maleńki fragmencik w Nazarecie podwórka między grotą Maryi a domem świętego Józefa odsłonili. Kiedy tak człowiek nad tym podwórkiem stanie, to nagle się zastanawia, zaraz, przecież tutaj Jezus jako dziecko biegał. Może tam grał w jakieś gry z chłopakami, w chowanego się bawił. I ta bliskość, przeżycie tej nieprawdopodobnej wręcz bliskości, takiej jakiegoś uczucia bliskości i braterstwa z Jezusem, to jest coś, co najbardziej uderza jak gdyby w Ziemi Świętej. I gdyby to właśnie w Ziemi Świętej móc na chwilę się zatrzymać i poczuć, po prostu ten powoli płynący tam czas razem z Jezusem. I dlatego uważam, że to jest wręcz genialna myśl, żeby tam pomiędzy tymi dwoma polskimi stacjami Drogi Krzyżowej taki cichy zakątek na tej ziemi stworzyć i tak pięknie go ozdobić, bo miałem okazję, mam szczęście od czasu do czasu z panem Mariuszem Drapikowskim wymieniać uwagi na temat tych jego projektów. Czasami bardzo takie uwagi surowe, ale tu przy okazji muszę powiedzieć, że ujmuje mnie jego pokora w przyjmowaniu tych różnych uwag. On jest genialnym artystą, ale wie, że nie wszystko musi wiedzieć. I bardzo spokojnie i tak pogodnie przyjmuje wszystko, co ja mu czasami bardzo surowo powiem i ocenię. I myślę, że to jest jedno z tych świadectw tego, że to powstaje takie dobre dzieło. I przemyślane, i no, ta monstrancja, która już w tej chwili, myślę, dojrzewa powoli do wykonania, jest faktycznie takim tronem dla Chrystusa, który no, zapadnie każdemu głęboko w pamięć, kto go zobaczy. Połączenie tego motywu drzewa życia, który gdzieś tam swoimi korzeniami sięga jeszcze bardzo, bardzo starożytnych religii tamtego Bliskiego Wschodu, motywu bardzo naturalnego dla tych ludzi, żyjącego wśród pustyń, stepów, bardzo takiego nieżyczliwej przyrody, tego drzewa, które przynosi owoce, daje cień, daje schronienie, no jest tak czytelnym symbolem, że no, dla tamtych wszystkich ludów było czymś oczywistym, że to, co dobre, kojarzyło im się z drzewem, schronienie, bezpieczeństwo, pomyślność, szczęście, zdrowie. I połączenie tego symbolu, który później również został przejęty przez Biblię, nie tylko w tym symbolu drzewa znajomości dobra i zła, czy drzewa rajskiego, ale w ogóle pojawia się ten symbol w różnych odcieniach i aluzjach w Starym Testamencie. Później połączenie go z taką ażurową konstrukcją kościoła, które no faktycznie jak gdyby jest kontynuacją tego drzewa, które daje nam życie, tego miejsca schronienia, no jest przepiękne. I właśnie w tym drzewie życia, jako jeden z jego, czy jako jego owoc, pod tym drzewem, tak jak Abraham spotykał się pod dębami Mamry z posłańcami pańskimi, z tymi aniołami, tam spotykamy się z Chrystusem. W cieniu Kościoła, którym jest Maryja, co jest, myślę, też, nie wiem, czy podświadome, czy natchniona aluzja do Arki Przymierza, którą właśnie Maryja w poezji chrześcijańskiej bardzo często była porównywana właśnie do Arki Przymierza. Miejsca, które w sposób szczególny, jak gdyby tak, zbliżało ludzi do Boga. I mamy tutaj te trzy elementy. Drzewo życia, Kościół i Arkę Przymierza, które wszystkie razem jak gdyby podają nam Chrystusa w świetle. Bo to jest jeszcze specyfiką tej monstrancji, to, że ona jest wykonana również z bursztynu, że pewne elementy w tej monstrancji są bursztynowe i nadaje jej to takiego ciepła, takiego wyrazu jakiegoś spokoju, łagodności. Równocześnie jest to kamień chyba jak żaden inny polski. I ta Maryja właśnie, która obleczona jest w ten bursztyn, naprawdę trzymająca przy swoim sercu Chrystusa, jest czymś tak wzruszającym i bliskim, że na pewno każdego, kto będzie miał tam okazję kiedyś na chwilę zaglądnąć, na pewno każdego na tyle jakoś wzruszy i ujmie za serce, że przystanie i przeżyje tam coś, co zapamięta do końca życia.
Proszę księdza profesora, ja celowo przeczytałem ten fragment początkowy z encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI, bo przypuszczam, że ani ksiądz profesor wcześniej nie wiedział o tej encyklice, ani pan Mariusz, nie czytając, bo ona się pojawiła dopiero w ostatnich dniach. Ona właśnie doskonale ten fragment oddaje całą tą ideę Maryi Arki Przymierza, w której Bóg przyjął ciało, stał się jednym z nas, spośród nas, rozbił swój namiot. Mnie jakoś, patrząc na ten projekt, bo ja go dzisiaj pierwszy raz dopiero na oczy zobaczyłem, bardzo mnie uderzyły te słowa z papieskiego zakończenia encykliki, maryjnego zakończenia, gdzie wprost nawiązuje do Matki Najświętszej, do której się zwracamy z ogromną pokorą. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Myślę, że jej obecność pomoże skupić naszą uwagę na Chrystusie, tym bardziej, że tą pielgrzymkę do tej Ziemi Świętej rozpoczynamy z eucharystyczną modlitwą na Jasnej Górze, także tym spotkaniem w Radio Maria 8 grudnia to także nie jest przypadkowy dzień. Ta propozycja dnia dzisiejszego zupełnie nas zaskoczyła. A może 8 grudnia? Ojciec dyrektor od razu mówi, proszę przyjechać 8 grudnia, to jest wielkie święto. To też jest jakieś takie potwierdzenie, dla nas tutaj obecnych, dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób będą szukać tego miejsca ciszy, skupienia, kontemplacja Bożych tajemnic, że to jest jakiś taki znak nadziei i łaski także dla nas. Bardzo się cieszę. Ojciec Kazimierz tutaj
tak, przychodzą mi takie myśli, że nasuwają się, że może to nie ostatnia audycja na ten temat.
No z Jerozolimy trochę daleko, ale mamy nadzieję.
A ja chciałem podziękować księdzu Piotrowi za te ciepłe słowa i takie odczytanie tej monstrancji, bo taka właśnie była zawarta w tym intencji, ale to właśnie dzięki księdzu katechezie, którą przeżyłem podczas pielgrzymki, bo jak ksiądz pamięta, jechałem do Ziemi Świętej już z gotowym projektem, gdzie pewne myśli może gdzieś były, ale zupełnie inaczej ujęte. I po tej pielgrzymce, którą przeżyłem wraz z żoną w sposób ogromny właśnie dzięki księdzu, który mnie wprowadzał w ten świat, w te przeżywanie, w tą modlitwę, po powrocie sobie zdałem sprawę, mimo że tamten projekt został zaakceptowany w tamtym miejscu, dzięki tamtemu projektowi została powierzona realizacja całej nastawy ołtarzowej, ale po powrocie czułem, że to nie jest to, że dopiero ta pielgrzymka uruchomiła dopiero inne pokłady świadomości, które dały taki jej obraz dzisiaj, a nie mówię, że to jest ostateczna wersja, bo ciągle prace nad tą realizacją trwają.
Jeśli można wkotrącić tylko dwa słowa, to jest dla mnie, że tak powiem, taki posmak przygody tworzenia czegoś pięknego, takiej przygody odkrywania pięknych rzeczy w tym przesłaniu Bożym w Piśmie Świętym, że to jeszcze nie koniec. Myśmy tu, czy ja pozwoliłem sobie parę słów na temat tej monstrancji, która jest nieprawdopodobnie prosta. Jeżeli się na nią patrzy, to aż w pierwszym momencie tak człowiek mówi coś bardzo prostego, ale w symbolice bardzo głęboka, ale to jest dopiero jak gdyby początek, bo to, co pan Mariusz przed chwileczką powiedział, to będzie cała nastawa ołtarzowa. Jeszcze te drzwi, ta brama, jeszcze parę symboli, nad którymi jeszcze pan Mariusz pracuje tam przy jakiejś mojej, przy moim kibicowaniu i jakiejś drobnej pomocy, no to będzie całe wielkie i duchowe, i intelektualne przeżycie. Później zatrzymać się w tym miejscu. Natomiast sama monstrancja nie przytłacza. Jest tak prosta, tak ujmująca, że człowiekowi zmęczonemu natłokiem wrażeń da poczucie spokoju, cienia. I to jest też w tej monstrancji akurat, bo faktycznie widziałem różne jej etapy, a ta jest bardzo spokojna. Spokojna i cienista, jak drzewo.
Ja chcę też osobiście podziękować za zwrócenie uwagi na tą ogromną prostotę i pokorę Syna Bożego, ale także pokorę służebnicy Pańskiej, bo my żyjemy w świecie ciągłych sensacji, ciągłych kalkulacji, korzyści, jakiegoś takiego szukania tylko w doraźny sposób określonych celów, byle tylko zaspokoić swoje pragnienia, zapominając o tym, co jest w życiu najważniejsze. I myślę, że to miejsce i w ogóle każde miejsce, zwłaszcza sanktuaria maryjne, miejsca adoracji eucharystycznej, bo w sanktuariach maryjnych mamy te przestrzenie, one wzywają nas do takiej prostoty życia, do odkrycia tego, co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi, zwłaszcza pielgrzymom, którzy udają się do miejsc świętych, także do Ziemi Świętej, bo szukamy nadzwyczajności, rzeczy nie wiadomo jakich, a okazuje się, że w tym, co jest takie bardzo zwyczajne, najprostsze, Bóg przemawia najpiękniej do człowieka. Przecież tam naprawdę, tak po ludzku sądząc, to nie mamy za bardzo co podziwiać, jeśli chodzi o architekturę. No rzeczywiście zachwycamy się tymi pamiątkami, które zostały, ale w rzeczywistości tu przemawiają te kamienie, pozostałości, ale przede wszystkim Słowo Boże, które jest żywe. I dlatego dziękuję za zwrócenie uwagi na to miejsce, które pomoże nam dokonać takiej głębszej refleksji.
Ja tutaj chciałem jeszcze podziękować, bo takie wyzwania ogromne, przed którymi często staję, a udaje się realizować dzięki współpracy z wieloma osobami i naukowcami, ale też z ludźmi i plastykami, którzy chętnie ze mną współpracują. Mam nadzieję, że chętnie. I chciałem tutaj z tego miejsca od razu podziękować pani Annie Szymanowskiej, która współpracuje mi przy tej całej realizacji i swojemu synowi Kamilowi Drapikowskiemu i wielu innym osobom, które uczestniczą bardzo tak żywiołowo, bo to są często i dyskusje, i wspólne realizacje, i dzięki tylko ich wsparciu, ich pomocy, te rzeczy udaje się mimo ich wielkości realizować często dość szybko, bo one powstają, kiedy już realizacja następuje w przeciągu paru miesięcy. Nie trwają, te realizacje nie trwają lata, one trwają parę miesięcy, ale właśnie jeszcze raz podkreślam, dzięki współpracy z innymi ludźmi. Ja tych rzeczy nie buduję sam. To praca wielu osób i za każdym razem będę tym ludziom serdecznie, gorąco dziękował, że chcą podejmować tą pracę razem ze mną.
I jeszcze jeden bardzo ważny motyw. Nasza obecność dzisiaj to także świadomość, że wielka rodzina Radia Maryja to jest rodzina ludzi, którzy się modlą. To jest też bardzo ważne, żeby wszystkie te dzieła, inspiracje, to co ksiądz profesor wspomniał, żebyśmy się nie bali zostawiać tych pięknych, może pokornych, skromnych, ale polskich pamiątek jako wyraz geniuszu ducha ludzkiego, ale także świadectwa dojrzałości w wierze polskich pielgrzymów. To jest bardzo ważne i myślę, że to chyba musi być najbardziej wsparte modlitwą. Zresztą w takiej rozmowie przed spotkaniem ojciec tutaj Kazimierz wspomniał, ile to trudności jawi się na tej drodze, żeby było miejsce szczególnej adoracji eucharystycznej, żebyśmy mogli z Marią kontemplować to oblicze Chrystusa, i potrzeba te wszystkie trudności przede wszystkim pokonywać jakąś ufną, wytrwałą modlitwą, którą też bardzo prosimy, żebyśmy mogli rzeczywiście wypełnić zadania, które Bóg nam powierza w sposób jakiś nieoczekiwany. Są to jakieś wyzwania, którym próbujemy sprostać, jak widzimy, na różnych płaszczyznach, i każdy na swój sposób chce się w to, mam nadzieję, Boże dzieło angażować.
Można jeszcze jedno słowo, korzystając z okazji ojca Kazimierza, tak, przyszła mi taka myśl, którą może warto powiedzieć głośno, bo ojciec Kazimierz ma możliwość takiej obserwacji na co dzień. Ja zdecydowanie rzadziej, ale też nie tak znowu rzadko. I jak ogromnie rozmodlone grupy polskie właśnie grupy przyjeżdżają do Ziemi Świętej. Przyjeżdża tam wielu i pielgrzymów, i turystów, którzy biegają od miejsca świętego do miejsca świętego, od knajpki do knajpki, od suku do suku, czy tam jeszcze jakichś innych sklepów z pamiątkami. Natomiast chciałem powiedzieć, że jestem w ogromnej większości, prawie że bez wyjątku, bardzo dumny z polskich grup, które tam właśnie przyjeżdżają i znajdują mi i czas, i siły na mszę świętą codzienną, na chwilę modlitwy, na ustawienie się w kolejkach do różnych miejsc, gdzie powiedzmy trzeba dłużej poczekać, jak pokornie i z modlitwą w skupieniu przychodzą w te miejsca, modlą się. I tam w Ziemi Świętej jakoś tak widać to szczególnie wyraźnie, że z jakim duchem tam przyjeżdżają Polacy i naprawdę dają piękne świadectwo i modlitwy, i rozmodlenia. Nie mówię, że inne grupy gorzej. Widziałem bardzo wiele grup rosyjskich, też bardzo głęboko rozmodlonych, czy ukraińskich. Innych grup też. Natomiast kiedy obserwuje się grupy polskie, czuć takie ciepło i zaangażowanie ogromne w tą pielgrzymkę, takie duchowe również. Że to nie jest takie wyjazd, bo nie było co zrobić z czasem. Bo ludzie czasami odkładają grosz do grosza, wyjeżdżają na taką podróż życia i bardzo, bardzo głęboko te miejsca święte przeżywają. I każdy taki maleńki ślad polskości w tych miejscach, też to jest pewien fenomen, przyjmują z ogromną wdzięcznością. Nagle tam w Ziemi Świętej, też taki fenomen zauważyłem, stają się bardzo dumni z tego, że są Polakami. Zaczynają doceniać i piękno naszej historii, i wielkość dziedzictwa, które otrzymaliśmy po naszych przodkach. I tylko kiedy zobaczą jakiś polski znak, polski ślad po tych przodkach, podchodzą do niego z wielkim pietyzmem i z modlitwą. Myślę, że to jest jedna z takich charakterystycznych cech tych polskich grup, które tam bardzo, bardzo często w Ziemi Świętej, do Ziemi Świętej podróżują. Myślę, że to jest jedna z najliczniejszych grup narodowych. To są właśnie Polacy, którzy nie jadą na wycieczkę do Ziemi Świętej, tylko właśnie na pielgrzymkę, i w ogromnej większości prowadzeni czy to przez ojców franciszkanów, którzy tam piękną i wielką pracę wykonują, czy przez innych właśnie tam przewodników, najczęściej właśnie księży, no przeżywają takie życiowe rekolekcje. I warto, żeby ci wszyscy tam przybywający Polacy mieli takie swoje miejsca, w których w których poczują się lepiej, poczują się jakoś tak bliżej Pana Boga i bliżej tych wszystkich ludzi, których tak na co dzień jakby nie dostrzegają. Dlatego, że wszyscy przecież wierzymy w orędownictwo świętych. Ten wielki kościół ludzi, którzy razem z nami stają w różnych naszych momentach życiowych, modlą się, wspierają nas i w takich miejscach jak na przykład, jakim mam nadzieję będzie ta kaplica adoracji, stajemy tam razem z Matką Bożą do adoracji czy do modlitwy, która jest właśnie naszą wspomożycielką i kimś, kto nam w tej modlitwie będzie pomagał, ale też z naszymi rodzicami, dziadkami, pradziadami, z wszystkimi wielkimi ludźmi naszej historii. I to jest jakaś ogromna siła, która też dziwnie i zupełnie dla mnie w taki logicznie niewytłumaczalny sposób tam w tych miejscach świętych działa. I jakoś tak ludzi rozgrzewa, że wracają naładowani i religijnie, i duchowo, i też z takim zupełnie innym jakby spojrzeniem na Polskę, na własną ojczyznę. I tu chciałbym jeszcze przy okazji, ponieważ mam okazję akurat gościć w tak wspaniałym dziele, jakim jest Radio Maria, powiedzieć, że w grupach, które prowadzę, jeżeli są właśnie słuchacze Radia Maria, to wyraźnie jakoś wyczuwa się w tych ludziach i szczególny pietyzm, i patriotyzm, i takie bardzo wielkie zaangażowanie, i nie tylko w sprawy religijne, ale w ogóle w drugiego człowieka. To mimo tych wszystkich i krytyk, i ataków na Radio Maria, dla mnie jest takim świadectwem życia.
Że
ci ludzie dają, czy jest w nich jakieś dobre echo. I Bóg zapłać za tą pracę, bo to widać później w tych ludziach. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi Piotrowi i ojciec Kazimierz.
Tak, jak już chciałbym dopowiedzieć króciutko właśnie. Potwierdzam to spostrzeżenie, że grupy polskie są rozmodlone i to nie tylko ja. Od kilku lat pani Ewa Jurasz z Krakowa organizuje pielgrzymki z przywitaniem nowego roku w grocie w Nazarecie. I właśnie potem zapraszani jesteśmy przez tamtejszego biskupa i właśnie on wyraził tę opinię, że rzeczywiście grupy polskie są rozmodlone. Pierwsza grupa, którą przywiozła pani Ewa, rzeczywiście była tak głęboka, że siostry w nowym domu, w którym właśnie ta grupa mieszkała, powiedziały, że rzeczywiście się modlili. I to wszyscy, bo zawsze w grupach jest kilka osób bardziej, ale tutaj wszyscy. Więc to jesteśmy dumni i z tego cieszymy się, ale to jest wyrazem chyba w naszej sytuacji polskiej tutaj, owocem. No dobrze, że odpowiadamy na to wezwanie Boże, bo na tym etapie dziejów mamy chyba do przekazania światu pewne wartości. To dokonało się poprzez Ojca Świętego i teraz my musimy to dzieło dalej prowadzić właśnie.
Matka Boża ma w swoim ręku takie wspaniałe narzędzia. Ojciec Święty kiedyś żartobliwie powiedział, kto by pomyślał, że Matka Boża będzie mówić przez radio.
Co więcej, nie spodziewała się Matka Boża.
Tak. Będzie mówić przez radio i będzie mieć swoje radio. Ale dzisiaj są takie możliwości ewangelizacyjne, które pomagają nam przede wszystkim spotkać człowieka. To jest najważniejsze. I na tej ludzkiej drodze odnaleźć także drogę do Chrystusa. I dzisiaj Matka Boża nam w tym pomaga. Zresztą to jest przesłanie tego święta, żebyśmy spotkali Chrystusa, spotkali się z Chrystusem i na nowo odkryli to swoje powołanie.
Maryjo, wskazująca drogę do Syna nas.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, zawsze.
Antoni z Pabianic. Ja przede wszystkim na wstępie chciałbym na ręce ojca Piotra podziękować za 16 lat Radia Maryja i telewizji Radia Maryja przede wszystkim działalności, bo oprócz tego radia to właściwie nie słucham innego. To przynosi mi ulgę i daje radość życia. Radio Maryja i telewizja Trwam. A teraz wracając do audycji. Miałem to szczęście być uczestnikiem 5. Narodowej Pielgrzymki do Ziemi Świętej. Razem nawet Radiem Maryja. I chcę na ojca Kazimierza zapytać, co sprawiło, że ja w każdej chwili znajduję się właśnie w Ziemi Świętej, odmawiając różaniec, tajemnice poszczególne, od razu jestem tam, jak cały czas w Ziemi Świętej i cały czas tęsknota za tymi miejscami, po których chodziłem, tam, gdzie przebywał Pan Jezus, gdzie Matka Najświętsza, Nazaret, Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, Ein Karem, Betlejem. No to są niesamowite przeżycia i jak teraz słucham o trzeciej drogi krzyżowej, no to tak jakbym był tam i dumny jestem, że właśnie ta stacja jest jak gdyby zbudowana przez Polaków, bo tak rzeczywiście jest. Może mi ojciec Kazimierz wytłumaczy, co jest przyczyną, co wpłynęło. Także, no mówię, ja tak cały czas i cały czas tęsknota za tą ziemią świętą, za przebywaniem w tej ziemi, żeby odnowić, co jest wszystko to i przeżywać jeszcze raz to, co przeżyłem te parę lat temu. Bóg zapłać za wszystko i wszystkim życzę, a szczególnie Radio Maryja, aby dalej prowadziło tą piękną Ewangelię, jaką prowadzi, bo tyle ludzi, co nawróciło się i wkroczyło na drogę, którą wskazał nam Jezus Chrystus, to spowodowało Radio Maryja, to nie da się powiedzieć. Bóg zapłaci z Panem Bogiem.
Jeden z kustoszów twierdził, że jest specjalna łaska tych miejsc dla nas najświętszych. No, nie ma się czemu dziwić, no przecież one są uświęcone przez samego naszego Zbawiciela. Są uświęcone obecnością tam 2000 lat temu Matki Najświętszej. Dlatego właśnie takie odczucia. Rzeczywiście, kto przybywa pierwszy raz, ma pragnienie powrotu i wielu wraca. Ja to widzę. Także ja sam po pierwszym pobycie krótkim, bardzo krótkim, bo to była w zasadzie pielgrzymka śladami świętego Pawła po Grecji, ale dopłynęliśmy promem do Hajfy i tam jeden dzień Jerozolima i Nazaret, przepraszam, i Betlejem, a w drugim dniu do Nazaretu, nad jezioro. Więc pragnienie było, żeby być jeszcze raz. I wtedy postanowiłem w roku jubileuszowym, właśnie roku wielkiej łaski, dotrzeć do Ziemi Świętej. I dlatego, że byłem tutaj już od strony Grecji, to postanowiłem drogą okrężną. Myślałem o Ukrainie, potem Rosji, o górze Ararat, w Turcji i Iraku, bo chciałem także dotrzeć do miejsca urodzenia naszego ojca w wierze Abrahama. I właściwie taką pielgrzymkę odbyłem. I ta służba obecnie w Ziemi Świętej, w Bazylice Bożego Grobu, dzisiaj właśnie jest rocznica 6 lat, to jest owocem tej pielgrzymki. Ta pielgrzymka miała za zadanie odnaleźć miejsce, znaleźć miejsce moje w kościele, w zakonie i nie spodziewałem się, że to się tak zakończy. Dotarłem do Jerozolimy i tam dowiedziałem się, że mimo, że my tam nie mamy klasztorów, bracia mniejsi opiekują się tą perłą misji franciszkańskiej, jaką jest Ziemia Święta, to jednak i dla mnie się miejsce tam znalazło. I naprawdę to było zaskoczenie. I właśnie kiedy po raz pierwszy byłem, to rzeczywiście dokonał się przewrót kopernikański w moim przeżywaniu wiary. Przedtem mgliście sobie wyobrażałem te miejsca, a potem mogłem dotykać. I rzeczywiście, i to może właśnie w tym ta tajemnica, ale nie tylko. Słyszałem kiedyś taką opinię o Włoszech, że północ pracuje, Rzym się bawi, a południe nie. To o Ziemi Świętej, o Izraelu mówi się, że Hajfa pracuje, Tel Awiw się bawi, a Jerozolima modli się. I rzeczywiście na to składa się modlitwa nie tylko nas, chrześcijan, ale i muzułmanów, którzy budzą nas o czwartej. I Żydów także właśnie. Więc to miejsce jest omodlone, naprawdę omodlone. Bardzo omodlone. A w Bazylice Bożego Grobu modlimy się cały czas. I to, co najbardziej mnie pociągnęło, to właśnie wiadomość o modlitwie nocnej w Bazylice. I wtedy powiedziałem sobie, że rzeczywiście tu jest prawdziwe życie, takie duchowe, zakonne. I to mnie najbardziej sprowokowało. I rzeczywiście codziennie modlimy się o północy. Po nas rozpoczynają msze Grecy, potem Armeni i znów my rozpoczynamy o 4:30 blok mszy, który trwa do godziny prawie 8:00.
To jest także osobiste świadectwo i przeżycie Franciszka Lina, który odkrył Ziemię Świętą przez pielgrzymowanie. W tym kontekście także patrzę na nasz polski krajobraz i tych pielgrzymek, które idą do Miejsca Świętego. Zwłaszcza przeżywam to, widząc na Jasnej Górze, to poszukiwanie Pana Boga, poszukiwanie chwil ciszy, skupienia, żeby umocnić się w tym przeświadczeniu, że wszyscy jesteśmy powołani do pielgrzymowania do Ojczyzny Niebieskiej. Matka Boża, która jest przewodniczką gwiazdą morza, która prowadzi nas do celu.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Krakowa. Ja chciałam serdecznie pozdrowić ojca prowadzącego i wszystkich gości w studio, ale szczególnie chciałam pozdrowić ojca Kazimierza. Z ojcem Kazimierzem spotkałam się najpierw kilka lat temu w Medjugorje, a w ostatnie wakacje w lipcu byliśmy z mężem w Ziemi Świętej na pielgrzymce i wtedy dokonał się cud przez posługę ojca Kazimierza. Mianowicie umówił się z nami, ze mną i z mężem w kościele armeńskim właśnie przy trzeciej stacji i tam dokonała się spowiedź święta mojego męża po wielu latach wobec Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Jestem ojcu Kazimierzowi ogromnie wdzięczna za tę jego posługę. No i Bogu przede wszystkim i Matce Najświętszej, że nas tam doprowadziła. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że w kościele armeńskim zobaczyłam również obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Nigdzie na całym szlaku pielgrzymki w Ziemi Świętej nie widziałam Pana Jezusa Miłosiernego, a tam właśnie z boku przy głównym ołtarzu był wystawiony duży obraz Pana Jezusa Miłosiernego. I chciałam poprosić ojca Kazimierza o powiedzenie na ten temat kilku słów. Z Panem Bogiem, dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich i zostańcie z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No, brakowało mi tego do powiedzenia, no teraz mam okazję. My adorację złączyliśmy właśnie z kultem miłosierdzia. No, to jest znak na te czasy po prostu. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do mojego miłosierdzia. Tak powiedział Pan Jezus do siostry Faustyny. I właśnie kiedy znalazłem się tam w Jerozolimie, to bardzo pragnąłem, żeby ten obraz miłosierdzia znalazł się w tym miejscu, gdzie wylała się krew i woda, zobrazowana w tych promieniach, czyli w Bazylice Zmartwychwstania. I poczyniliśmy starania. Nie ma czasu tutaj na szczegółowe opowiadanie historii. W każdym bądź razie obraz namalowany właśnie w Polsce dotarł do Ojca Świętego. I został poświęcony przez niego z myślą, że znajdzie się w Bazylice Grobu Pańskiego. Z pewnych względów właśnie nie może to być teraz dokonane, ale właśnie umieściliśmy go przed 2 laty w rocznicę pierwszego objawienia, to 22 luty tego obrazu w Płocku. I właśnie omadlamy, żeby on mógł się znaleźć w tym miejscu przeznaczenia. Teraz jeszcze chciałbym powiedzieć o takim związku między właśnie miłosierdziem a Matką Najświętszą. To też ma swoją wymowę. Ojciec Maksymilian w swoim oddaniu, akcie oddania, wyraził się, że o Matce Bożej, że albowiem cały porządek miłosierdzia Bóg Tobie powierzyć raczył. I to nie tylko on, ale święty Franciszek też podkreślał, że ci, którzy idą z Maryją przez Maryję do Chrystusa, to jak gdyby preferują miłosierdzie, to co Bóg jej zlecił. Ci, którzy próbują sami, no, wierząc w własne siły, preferują sprawiedliwość, a właśnie kierując się tym, na pewno nie dojdziemy. I tutaj mówię, znów uwidacznia się ta szczególna rola Matki Najświętszej w naszym życiu duchowym. Kto oddaje się Maryi, zwraca się do niej, właśnie preferuje ten porządek miłosierdzia, uznaje, że jest grzesznikiem, że potrzebuje tego miłosierdzia. I tak myślę, dlaczego Pan Bóg ten porządek w ręce matki dał? No, bo matka to kojarzy się z kimś litościwym, wyrozumiałym i tak dalej. Bóg jest oczywiście i sprawiedliwy, i miłosierny, no, ale żeby nam pomóc, to ten porządek miłosierdzia oddał w ręce człowieka, który jest nam, no, bliższy.
Odbierzmy.
To jest takie psychologiczne.
Tak. Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Hubert z Kotulina z diecezji opolskiej dzwonię i chciałem się zapytać, czy ojciec Kazimierz, czy to jest ten, który posługiwał w Medjugorje?
Tak, ja byłem cały rok, tak, w 1990 roku.
No właśnie, z ojcem się spotkałem, tak. Takiego tam doznałem dużo przy Błękitnym Krzyżu. No i też mam taką na siłę nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy się, może ojciec pojedzie znowu do Ziemi Świętej, pewnie.
Czy do Ziemi Świętej?
No.
Ojciec tam pracuje.
Ja pracuję, ja wracam, ja tylko przyjechałem na 3 dni.
No, aha. No,
i wracam jutro.
Ach, no to już niech tam ojciec wspomni, żebym mógł przyjechać też do Ziemi Świętej.
Dobrze, jak panu imię?
Hubert.
Hubert, dobrze.
A nie wiem, czy sobie ojciec przypomina przy Błękitnym Krzyżu w Medjugorje.
Chyba nie, bo już
nie,
właśnie
to
tyle
dużo
lat.
Tych ludzi, prawda?
Ale jak zobaczę, to sobie przypomnę.
Ach, no to już my się pozmieniali od tego czasu. No, to dziękuję bardzo. Takie przeżycie miałem tam Hubercie. Właśnie. Z ojcem myśmy się modlili i Chorwaci również tam.
Życzymy spełnienia się tego pragnienia.
No, dziękuję bardzo. Bardzo pamiętam o ojcu.
Dobrze, dziękuję bardzo.
A wytrwała modlitwa wszystko przynosi, bo problemy jakie były, to wszystko się porozwiązywało, tak. Tylko nie od razu, to trzeba trochę wytrwałości.
Tak.
I myślę, że wszystkie problemy jakie tam są, też się rozwiążą.
Oczywiście. Więc ja wierzę w potęgę właśnie miłosierdzia. Obrazowo to tak to wyrażam, że jeśli punktem oparcia, użyjemy tej dźwigni i w tej dźwigni duchowej punktem oparcia będzie Pan Bóg, a tą dźwignią samą, którą się podnosi ciężary, będzie ufność. Jeśli tę ufność w nieskończoność będziemy wydłużać, to poruszymy cały świat, naprawdę.
Odbierzemy następny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku Pan.
Proszę ojca, najpierw gratulacje. Próbowałem dodzwonić się wczoraj. Próbowałem dzisiaj rano.
Nie takie to proste.
Nie takie to proste. Ksiądz Tadeusz Wilk z Białogardu.
Witamy serdecznie, księże.
Cieszę się ogromnie, że mamy ten wielki dar Radia Maryja. W telewizji trwam, naszego dziennika. Ja w codziennej pracy duszpasterskiej stwierdzam, jak bardzo rzeczywiście zawężony jest obraz świata, gdy ludzie, mając nawet jakiś tam grosz do wykorzystania na prasę, na gazety, nazwijmy to tak umownie kolorowe, nie widzą potrzeby korzystania z takich właśnie wspaniałych źródeł wiedzy, mądrości, która jest nie wiedzą dodaną, informacją kolejną, ale jest sposobem na uczącym myślenia o świecie, wartościowania. I dlatego z wdzięcznością w modlitwie codziennie myślę o Radiu Maryja, o telewizji Trwam i o naszym dzienniku. Dla mnie jest to ten sam jeden, jakkolwiek różne dzieła, ten sam jeden duch na wskroś chrześcijański. Wspominamy dziś Ziemię Świętą i to wszystko piękne, co się tam daje przeżyć człowiekowi, który jedzie tam nie jako turysta, ale jako pielgrzym. Ja mogę wspomnieć, dwa razy byłem w Ziemi Świętej, raz z grupą parafian, a potem w zeszłym roku z biskupem Kazimierzem Nyczem, którego tam właśnie pod ścianą płaczu pożegnaliśmy jako naszego biskupa, a ogłoszone zostało właśnie w takim ciekawym momencie i ciekawej chwili, że jest nowym arcybiskupem Warszawy. Wróciliśmy z nim, a jakby już bez niego, a dzisiaj ku mojej radości usłyszałem głos mojego biskupa diecezjalnego Edwarda Dajczaka z piękną katechezą o Maryi. I muszę wyznać, że był to dla mnie bardzo, bardzo taki radosny moment. Bo powiem wprost, czekałem wiele lat, żeby usłyszeć swojego biskupa diecezjalnego na antenie Radia Maryja i dzisiaj to mi się udało. Także gratulacje, a dla nas, dla diecezji, wielkie święto. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, księże.
Dziękujemy za te wszystkie serdeczności i pozdrowienia, których bez końca na pewno i w kolejnych dniach, i liczymy też na to. I dzięki tej życzliwości my również tu możemy dzisiaj być i mówić o dziełach, które rodzą się z modlitwy, rodzą się w pokorze, w trudzie, ale wspomagane wielką modlitwą rodziny Radia Maryja na pewno przyniosą dużo duchowego dobra i zbudowania także pielgrzymom, którzy w następnych pokoleniach będą pielgrzymować.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Helena z Siedlec. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, wszystkich gości, a w szczególny sposób pozdrawiam ojca Kazimierza, z którym miałam to szczęście pełnić misję w Ziemi Świętej. To ojciec Kazimierz przyczynił się właśnie między innymi, że tam mogłam posługiwać jako wolontariuszka. No i między innymi również adorować Najświętszy Sakrament. Wspólnie właśnie adorując Najświętszy Sakrament najpierw w Domu Polskim u sióstr w kaplicy, następnie właśnie tu w Kościele Armeńskim przy stacji między 3 a 4. Codziennie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i wypraszaliśmy łaski przede wszystkim dla Ziemi Świętej, dla ojców franciszkanów tam posługujących i prosiliśmy o miłosierdzie, o miłość dla całego świata. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę właśnie teraz dzielić się tym, czego doświadczyłam, co przeżyłam tam w Ziemi Świętej. Pierwszy raz jadąc na misję, zaczynała się wojna. Miałam ogromne obiekcje, bałam się, mówiąc szczerze, tam jechać. I wtedy takie miałam natchnienie. Poszłam do kościoła tu w moim mieście, w Polsce. Modliłam się przed Najświętszym Sakramentem. Nie tylko, że znalazłam się w Ziemi Świętej, ale również mogłam pełnić tam misję, mogłam tam być długo. Owocem mojej tej wielkiej posługi dla dzieci niepełnosprawnych, dla staruszków, a przede wszystkim modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, co było dla mnie wielką łaską, bo adorować Najświętszy Sakrament w Jerozolimie, adorować Jezusa w miejscu, gdzie matka oczekiwała na swego syna niosącego krzyż, to jest, no, po ludzku trudno wyobrazić tą wielką radość. Dlatego nie mogłam tego zmarnować. Próbowałam to wszystko w jakiś sposób opisać i została wydana książka pod tytułem Moja misja w Ziemi Świętej, w której opisałam wszystkie swoje osobiste przeżycia, wszystkie sprawy, które dotyczą Ziemi Świętej, a przede wszystkim opisałam miejsca, które są w szczególny sposób zaakcentowane właśnie obecnością Jezusa.
Do mnie dotarła też ta książka. Bardzo serdecznie dziękuję za nią.
Bardzo się cieszę, że ojciec już ją ma. Ja wysłałam ją do Jerozolimy, jak tylko otrzymałam od sióstr z wydawnictwa, od sióstr Loretanek. ale nie byłam pewna, czy ona doszła.
Ale tu mówi ojciec Piotr, dotarła do Torunia.
Aha.
Tak.
No właśnie, ja, ponieważ uważam, że, to znaczy, dziękując Panu Bogu za to, że mogłam być w Ziemi Świętej i chodzić po śladach Jezusa, że mogłam tam pod płaszczem Maryi wypraszać łaski nie tylko dla siebie, ale w ogóle dla Ziemi Świętej, dla tych ludzi, którzy tam żyją. Wielokrotnie z wielkim bólem obserwowałam, że właśnie ci, którzy tam mieszkają na stałe, myślę o Arabach, o muzułmanach, o Żydach, że oni nie rozumieją, na jak świętej ziemi żyją. Bardzo się modliłam, żeby Pan Bóg właśnie dał im to łaskę zrozumienia tego, że jest to ziemia święta. I ponieważ dane mi było to wszystko przeżywać, a w tej chwili również modlę się cały czas tutaj, adorując Najświętszy Sakrament, ponieważ nie ma możliwości wyjechania już więcej. Mam ciężko chorego męża. Dlatego tutaj w Polsce adoruję Najświętszy Sakrament i właśnie w ten sposób wypraszam tę łaskę, żeby ta misja, którą ojciec Kazimierz z taką wielką z taką wielką pasją angażuje się w to, żeby Najświętszy Sakrament mógł być adorowany właśnie w Jerozolimie. Wspieramy go modlitwą. Niech Pan Bóg błogosławi w tej wielkiej misji i bardzo dziękuję, że mogłam przynajmniej w ten sposób dać świadectwo o swojej wielkiej posłudze.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję również, ponieważ ta wypowiedź Pani jest echem, no myślę, że tej posługi, ale też osobistego zaangażowania w przeżycie, najpierw osobiste przeżycie Ziemi Świętej, z którego zrodziło się potem to pragnienie, żeby również tam służyć. Więc potrzeba tego świadectwa, żebyśmy w sposób bardziej świadomy dotykali miejsc świętych, gdziekolwiek jesteśmy. Miejsce święte jest dla człowieka wydarzeniem, które trzeba przeżyć, z którym się trzeba zmierzyć potem w tej praktyce dnia codziennego. I za to świadectwo i do powiedzenia bardzo dziękujemy. I za tę życzliwość wobec ojca Kazimierza, który zdziwiłem się, że kiedy wyraził to pragnienie, że na krótki czas, ale przybędzie, żeby podzielić się tym swoim doświadczeniem. Praktycznie 3 dni dla niego, no to jest pewien wyczyn taki, bo musi zaraz wracać do tej pracy. To tak nieoczekiwanie zupełnie. Ale myślę, że chyba też również po to, żeby nas wszystkich zachęcać do bardziej jakiegoś takiego odpowiedzialnego przeżywania pielgrzymki. Te świadectwa, które tutaj słyszymy, zaangażowania, świadectwa o Polakach, to także daje sposobność innego spojrzenia, nie tylko przez pryzmat ciągłego narzekania, niezadowolenia, krytyki, ale zobaczenia tego, co jest piękne. To dzisiejsze święto, uroczystość, ono nas uczy patrzeć na Maryję, która jest cała piękna, ale nie możemy tylko poprzestawać na tym podziwie dla Matki Najświętszej. To by było, no myślę, że chyba zbyt mało, gdybyśmy nie wykorzystali tej uroczystości i piękna Maryi również dla własnego uświęcenia. I myślę, że te wszystkie świadectwa, one w jakiś sposób świadczą o tym i pokazują nam, że z nią, razem z nią możemy odkryć Chrystusa na drogach naszego życia.
Już nie odbieram naszych telefonów, bowiem kończy się nasza audycja. Chciałbym jeszcze poprosić naszych gości o słowo podsumowania. Ojciec Kazimierz Frankiewicz.
Ja bym chciał na końcu właśnie podkreślić wartość adoracji. To jest stanie przed żywym Bogiem. Wiemy, jak czasy są trudne, ile chaosu i właśnie trzeba stworzyć Panu Jezusowi warunki, żeby On mógł dotrzeć do naszego serca. Miłość wymaga czasu i skupienia. I właśnie oddanie się adoracji to jest uznanie prymatu łaski. To jest ważne. Prymat łaski. Gdy ktoś mówi, nie ma czasu, to znaczy, że nie ma miłości, źle wartościuje. Oddajmy czas Panu Bogu, a On w dwójnasób nam go zwróci. I na wszystko będzie czas. Kto nie ma czasu na modlitwę, nie ma czasu na nic. Chaotycznie będzie wypełniał, błędnie. I dla tych, którym ciężko adorować jest, którzy właśnie nie mają motywacji, to podpowiem, że zrozumienie sensu adoracji nie bierze się z czytania na temat, bierze się z samej adoracji. Trzeba się przełamać, stanąć przed Panem Jezusem, a On poucza, a On ukaże sens. Właśnie to jest ważne, zacząć.
A proszę Ojca, mnie ciągle niepokoją te worki prezentów, które są z tyłu.
A właśnie.
Chciałem się dowiedzieć, może coś dostanę.
Tak, już ojciec już dostał, tylko to są prezenty, które chcę przekazać tutaj ojcu Piotrowi i pracownikom, właśnie współpracownikom Radia Maryja. Kiedy właśnie na początku byłem w ramach Tygodnia Nowolnego w Nazarecie, no, otrzymałem łaskę relikwii właśnie z groty. Oczywiście nie sam niszczyłem, tylko takie warunki są. Skała jest miękka, wilgotność, wstrząsy. Z bólem patrzyłem na te odpadające kawałki. I z jednej strony obawiałem się, że po upływie niedługiego czasu właśnie ta relikwia, ta grota właśnie ulegnie całkowitemu zniszczeniu, a z drugiej cieszyłem się, że będę miał możliwość podzielenia się. Zebrałem i teraz staram się oprawić w takie relikwiarzyki i rozdawać. I tutaj przywiozłem pewien zapas dla Radia Maryja i na końcu właśnie przekażę. Dla pocieszenia powiem, że teraz w ostatnim czasie zamknięto dostęp do groty i już specjaliści zabezpieczają właśnie, że to miejsce zachowa się dla następnych pokoleń.
Ojcze, jeszcze dodam, że w dniu wczorajszym była piękna uroczystość na zakończenie mszy świętej dziękczynnej w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy tutaj na Bielanach w Toruniu. Został poświęcony kamień węgielny właśnie z groty Zwiastowania pod budowę kaplicy dla Matki Bożej Jasnogórskiej z papieskiej kaplicy z Watykanu. Także to taka łączność nieoczekiwana. No i myślę, pamiątki bardzo cenne, autentyczne. Pewnie ojciec Piotr pierwszą dostanie i przekaże następnym.
Pan Mariusz Drafikowski.
Wydaje mi się, że każdy z nas jest przygotowywany powoli do tych zadań, które są przed nim stawiane. Także każda kolejna realizacja jest czymś większym, większym wyzwaniem. Podejmując się tego wyzwania, jakoś i wewnętrznie wzrastam, dojrzewam, ale bardzo się cieszę, że w tych zadaniach jest coraz większa ilość osób, angażuje się nie tylko czynem, ale też i modlitwą. Bardzo dziękuję wszystkim za tą współpracę.
Najpierw. Tak, ojciec Kamil Szóstak.
Nie, grosza nie szczędzą, bo chyba to jakieś finanse. Nic nie mówicie o tym, ale myślę, że chyba to Boża opatrzność pomyśli. Boża opatrzność pomyśli, a ja dziękuję przede wszystkim za to spotkanie. Mogliśmy w ten piękny dzień uroczystości Matki Bożej Niepokalanej, włączając się w jubileusz, wspaniały jubileusz, bo każdy rok jest jakimś wielkim darem, który składamy w dłonie Matki Najświętszej i tej waszej pracy ewangelizacyjnej i tego dobra, które gdzieś rodzi się w sercach ludzkich. Pewnie dopiero dowiemy się o tym wieczności. W tym ludzkim wymiarze nie jesteśmy w stanie objąć tego wszystkiego, ale świadectwa osób, które dzwonią tutaj do radia, one potwierdzają słuszność tej postawy i uważam, że dzień bez ataków na Radio Maryja jest dniem straconym, bo te wszystkie ataki, one potwierdzają jeszcze bardziej skuteczność i potrzebę ewangelizacji. Pragnę oferować ojcu dyrektorowi i tutaj Radio Maryja, no co mogę oferować? Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, tej, która jest przewodniczką, która jest gwiazdą ewangelizacji. Dla niej poświęcacie kolejne dzieło, które na pewno przyniesie też wiele owoców duchowego wzrostu. A chcę zakończyć słowami Ojca Świętego Benedykta XVI. On nam przypomniał, że Jezus dał nam Maryję jako matkę. Jej zaś zawierzył nas jako jej dzieci i podkreślił, że nasza niebieska matka wzywa nas, abyśmy unikali zła i czynili dobro. nie upadali na duchu, gdy do naszych domów puka cierpienie i śmierć, z ufnością spoglądali w swoją przyszłość. Byśmy byli jedni dla drugich braci, złączonymi zobowiązaniem do budowy świata bardziej sprawiedliwego, solidarnego i pokojowego. Papież zwrócił uwagę, że Matka Boża przypomina nam, że jesteśmy wszyscy braćmi i że Bóg jest naszym Stwórcą i naszym Ojcem. Bez Niego, czy gorzej jeszcze przeciwko Niemu, nie będziemy mogli nigdy pokonać mocy nienawiści i przemocy. Nie będziemy mogli nigdy zbudować trwałego pokoju.
Jeszcze prosił o słowo ojciec Kazimierz.
Tak. Ja mając świadomość, że nie wszystko tu będzie powiedziane, a zachęcony wcześniej podczas jednej pielgrzymki, żebym otworzył stronę, na której będę mógł umieszczać właśnie pewne informacje, ponieważ z Ziemi Świętej pisałem listy i to zaczęło się od 10, potem 50, 100, 150 przestałem, bo już nie starczało czasu i teraz technika przychodzi z pomocą i dlatego proszę może zapisać stronę, na której pewne teksty, wywiad z mojej pielgrzymki do Ur, drugi wywiad właśnie o moim powołaniu, listy pisane też z Ziemi Świętej od samego początku i ta prośba o szturm do nieba w sprawie adoracji. Będą teksty na pewno na następne. Zamierzamy stronę założyć dotyczącą adoracji. Więc podaję teraz stronę, na której inne informacje możecie odczytać. www.ojciec-kazimierz-republika.pl. W czwartek będzie ta strona na Opoce i w miejsce Republika będzie Opoka. Opoka. Nie byliśmy w stanie tego dokonać teraz.
No, ale to na pewno będzie informacja odnośnie zmiany adresu. Jeszcze raz www.ojciec-kazimierz.republika.pl. Natomiast tutaj widzę adres mailowy. Ojciec Kazimierz, małpa, choć nie wygląda tak zawsze. op.pl. Ojciec Kazimierz, małpa, op.pl. To jest skrzynka mailowa. Można tam pisać listy. Myślę, że teraz to w ogóle nie będzie miało już czasu dla siebie.
Dziękujemy serdecznie. Już za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. Mam nadzieję, że nasi goście pomodlą się z nami. Proszę Państwa, oto numery stron, na których znajdziemy teksty naszej modlitwy. Hymn Chryste, tyś dniem pełnym blasku, tom pierwszy, strona 923, w wydaniu skróconym Palotiną, strona 1167. Psalmodia, czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa i modlitwa z tekstów po pierwszych nieszporach niedziel i uroczystości, strona 927 w tomie pierwszym, w wydaniu skróconym 1173. Responsorium i pieśń Symeona, strona 928 w tomie pierwszym, w wydaniu skróconym 1169 i antyfona końcowa Witaj Niebios Królowo, tom pierwszy, strona 926 w wydaniu skróconym 1171. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Kończąc dzisiejszy dzień, zróbmy krótki rachunek sumienia, przepraszając za wszystkie nasze zaniedbania i grzechy dzisiejszego dnia, dziękując za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem, przypominając sobie także o naszych zobowiązaniach, postanowieniach. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie,
i wysłuchaj moją modlitwę.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe Wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę.
Wśród nocy
błogosławcie Pana.
Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wśród nocy błogosławcie Pana. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Thank you.
ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Po moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Niebios Królowo.
Witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziła światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Zapłać.
I na koniec chcemy podziękować bardzo serdecznie. Myślę, że to nie tylko tak wypada, ale to jest konieczność za gościnę. Za gościnę w Radio Maryja, a przez Radio Maryja w domach wielu, którzy pielgrzymują do miejsc świętych, po to, aby tam, za przyczyną Matki Najświętszej, odnaleźć prawdziwe oblicze Chrystusa. Niech dzisiejsza uroczystość wszystkim pomoże na nowo odkryć, czym jest nadzieja tego powołania. Dziękujemy i gratulujemy ojcu dyrektorowi, wszystkim ojcom i wszystkim osobom, które posługują w radiu. Ojcu Piotrowi za tę dłuższą posługę niż zwykle. I tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam tutaj dzisiaj się znaleźć.
Bóg zapłacił. Tak.
A ja bym chciał przekazać jeszcze w dniu tego święta dar dla Radia Maryi. Jest to jedna ze scen z wnętrza tabernakulum ołtarza jasnogórskiego, który udało się niedawno zrekonstruować. We wnętrzu tego tabernakulum, które służy do adoracji Najświętszego Sakramentu, są sceny z życia Matki Bożej i sceny zwiastowania przekazuje Radio Maryja w dowód uznania za niezwykłą jego posługę i dar wdzięczności.
Bóg zapłaci. Dziękuję.